Drugiej sesji Rady Miasta Poznania i informuję Państwa, że w statucie Miasta Poznania w artykule 19 w punkcie 3, kiedy mowa jest o czytaniach, jest punkt 3 taki. Rozpatrywanie projektów uchwał odbywa się w 2 czytaniach. Pierwsze czytanie obejmujące przedstawienie projektu, opinii prezydenta i właściwych komisji, debatę oraz zgłaszanie propozycji poprawek kończy się skierowaniem projektu do 2 czytania, jego odrzuceniem lub odesłaniem do ponownego rozpatrzenia przez właściwe komisje. Został zgłoszony wniosek pana radnego Antoniego Szczucińskiego, żeby projekt odrzucić. I taki wniosek państwu przedstawiam do przegłosowania w tej chwili. Chyba że jeszcze ktoś chciałby zabrać głos. Nie widzę zgłoszeń, a więc głosujemy wniosek zgłoszony przez radnego Antoniego Szczucińskiego o odrzucenie projektu w 1 czytaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Tu kuluarowo i się taka informacja, że za to znaczy przeciw. Niech wszyscy to sobie uporządkują. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 34 głosów za, 1 głos przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę odrzuciła. Pani skarbnik chciała zabrać głos, bardzo proszę.
Ja myślę, że należy się Państwu informacja, że rejestracja samochodów opodatkowanych podatkiem ośrodków transportowych poza Poznaniem nie jest tylko problemem naszego miasta. Okazuje się, że z podobnym problemem spotykają się inne duże miasta. Atutem dodatkowym, że samochody są rejestrowane poza dużymi miastami, jest to, że w gminach ościennych obowiązują również niższe stawki podatkowe. Dodam również, że my analizowaliśmy również ubytek przedmiotu opodatkowania w naszym mieście. Zapoznaliśmy się ostatnio z danymi dwóch instytucji, mianowicie z danymi Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w zakresie dotyczącym sprzedaży nowych samochodów użytkowych. Otóż zgodnie z tymi danymi od w sierpniu 2009 roku sprzedano o 36,3% mniej samochodów dostawczych i ciężarowych niż rok wcześniej. Również znawcy przedmiotu pokazują, że tak naprawdę kryzys tej branży dotknął już w roku 2008. Stąd niewykonanie dochodów w tej dziedzinie czy z tego tytułu również w roku 2008. Od początku 2009 roku sprzedano 37,8% mniej pojazdów niż w roku ubiegłym. W Poznaniu tylko do końca września bieżącego roku opodatkowano 134 pojazdy, które zostały wyprodukowane w roku 2009. Natomiast w ubiegłym roku w tym samym czasie opodatkowano 870 pojazdów wyprodukowanych w roku 2008. Mały popyt na nowe auta przekłada się na zainteresowanie kupnem pojazdów używanych, co oznacza, że 70% wszystkich samochodów dostawczych sprzedawanych w Polsce to samochody używane starsze niż 4 lata, przy czym 40 z nich ma więcej niż 10 lat. Mamy również informację pochodzącą ze Związku Leasingu Polskiego, z której wynika, że w pierwszym półroczu 2009 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wartość umów leasingowych zmalała o 40%. W tym leasing pojazdów o 48%, ciągników 70%, przyczep i naczep 60%, a więc najbardziej zmalała sprzedaż tych pojazdów, które generują największe dochody do budżetu. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję Pani Skarbnik, ale mam wrażenie, że te argumenty powinny raczej paść przed głosowaniem, a nie już po, kiedy ta uchwała została odrzucona. Natomiast powiedziałbym, że to wszystko, co Pani powiedziała, to jest też argument za tym, żeby nim za rok zostanie zaprezentowana kolejna uchwała w sprawie podatku od środków transportowych, przeprowadzić taką analizę i być może trzeba było się nią zająć już od początku roku, żeby zaproponować, powiedziałbym, bardziej aktywną politykę w tej mierze, uwzględniającą te wszystkie okoliczności, a nie tylko mechaniczny wzrost o stopę inflacji co roku podatku od środków transportu, na przykład w jaki sposób zachęcić firmy transportowe, żeby jednak rejestrowały swój tabor w Poznaniu, być może rozgraniczyć więcej kategorii. Jednak mamy świadomość również tego, że nasze stawki transportowe należą, nawet nie to należą do najwyższych, tylko są najwyższe w Polsce, przekraczające również wartości stawki podatku od środków transportowych w tych wszystkich dużych miastach, w których te kłopoty pani skarbnik powiedziała występują. Być może to jest właśnie argument za tym, żeby tym problemem się zająć bardziej szczegółowo już od początku przyszłego roku. Być może na ten temat powinniśmy nawet z udziałem radnych, nie wiem, zespół powołać, który się tym zajmie i przygotuje rozwiązania bardziej aktywne, być może sięgające nawet do tego, żeby w przyszłym roku niektóre z tych opłat obniżyć. Zamykam punkt 7 porządku obrad i przystępujemy do realizacji punktu 8. Jest to projekt uchwały 940/09 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Projekt tej uchwały zawiera troszkę inne zasady niż te obowiązujące w tym roku. Po pierwsze, w paragrafie drugim proponujemy podwyższenie stawki z 55 obowiązującej w roku bieżącym i zresztą w zeszłym roku też do 70. To jest jedna zmiana, ale przede wszystkim też zmiana dotyczy tego, że proponujemy odejście od instytucji inkasa. Ta instytucja okazała się nieefektywna, coraz mniej podmiotów, na przykład duże spółdzielnie, w tym spółdzielnia Osiedle Młodych, HCP, nie chcą być inkasentami i już taką rezygnację złożyły. Poza tym ta instytucja no, już nie jest efektywna i w tym momencie proponujemy, żeby jednak bezpośrednio wpłaty odbywały się na konto Urzędu Miasta. I w tym momencie windykacja no, jest po naszej stronie i będzie to sprawniej wyglądało niż poprzez inkasowanie przez inkasentów. Jednocześnie proponujemy zachowanie terminu, do którego następuje zapłata opłaty w terminie tegorocznym, to znaczy do terminu tego, który obowiązywał w tym roku, czyli do 30 czerwca oraz zachowanie zwolnień, jakie obowiązywały w mieście Poznaniu dotąd, czyli tak naprawdę nie pobierało się tej opłaty od psów, które były poddane zabiegom sterylizacji, kastracji oraz tych nabytych w schronisku dla zwierząt. Corocznie jednak mieszkańcy korzystali z tych zwolnień, to też proponujemy, no, żeby te zwolnienia były zachowane. W przyszłym roku, z uwagi na to, że ten rok no, jest zupełnie specyficzny, z uwagi na czipowanie psów, no, myślimy, że uda się osiągnąć 600 tysięcy z tej opłaty od psów, czyli znacznie więcej niż w tym roku. No, w tym roku plan był 360 tysięcy, no, już jest przekroczony, bo dochody za 3 kwartały wyniosły 411 tysięcy. No, myślimy, że jeżeli te psy no, będą dalej tak sprawnie czipowane, co zakładamy, jak cały czas ta akcja rozwija się i trwa, te dochody no, powinniśmy osiągnąć znacznie przekraczające plan obecny. To też na przyszły rok, żeśmy z tego tytułu zaplanowali no, właśnie te 600 tysięcy. Dziękuję serdecznie. Proszę o przyjęcie wnioskowanej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaproponowała do projektu uchwały poprawkę, która składa się z 4 elementów. Ta poprawka została przegłosowana 12 głosami za, przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się głosów. I ta poprawka zawiera następujące elementy. W paragrafie drugim zmienić stawkę na 55 zł. To jest, zdaje się, dotychczasowa, tegoroczna stawka. W paragrafie trzecim zmiana terminu poboru składki do 30 kwietnia. W paragrafie trzecim jest to 30 czerwca. W paragrafie piątym usunąć słowa posiadania psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji i. Czyli zapis jest w tej chwili: opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji i psów nabytych w schronisku dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej 266. Ten zapis brzmiałby: opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu psów nabytych w schronisku dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej. Natomiast w punkcie dodaje się nowy paragraf szósty i kolejne się przenumerowuje, który mówi: opłatę od posiadania psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji pobiera się w wysokości 50% stawki określonej w paragrafie drugim. Czyli reasumując, poprawka komisji wprowadza dotychczasową stawkę, przesuwa termin poboru na 30 kwietnia i rozgranicza, że od psów nabytych w schronisku nie płaci się opłaty i od psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki. Uzasadnienie komisji. Komisja uznała, że zaplanowane na rok 2010 dochody z tytułu opłaty od posiadania psów uda się uzyskać w niezmienionej wysokości 600 tysięcy złotych przy zachowanej dotychczas stawce 55 zł. Tutaj jest informacja, że 10 909 psów jest zarejestrowanych i od nich ta opłata będzie wniesiona. Szacunek ten opiera się na rosnącej liczbie zarejestrowanych psów w wyniku prowadzonej akcji chipowania oraz sprawniejszej windykacji. Ponadto komisja wskazuje na oszczędności zaplanowane przez Wydział Finansowy z tytułu rezygnacji z usług inkasentów od roku 2010. Zdaje się, w tej sprawie będzie osobna uchwała, jeśli dobrze rozumiałem informację z komisji. Czy tą opinię ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić? Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Grzegorz Steczkowski, bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, wczoraj padł głos, że być może ten zapis jest niezgodny z prawem. Czy mogę prosić radcę o wyjaśnienie, czy może miasto stosować obniżone stawki? Nie może. Więc ta uchwała jest niezgodna z polskim prawem w tym momencie.
Ta poprawka.
Ta poprawka. Ale również nie, bo tam w poprzedniej uchwale była kwestia związana z tym, że stawkę zerową płacili osoby, które przejęły psa z schroniska. W tym momencie też nie mogą.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Ja to może wytłumaczę. Więc poprzednio było zwolnienie. Rada miasta ma kompetencje do zwalniania, ale nie ma kompetencji w tym przypadku, w przypadku tej opłaty, do różnicowania stawek. Takie kompetencje ma w przypadku podatku od nieruchomości, w przypadku od środków transportowych, tak. Rada miasta może tam różnicować z uwagi na różne przedmioty opodatkowania, czyli na przykład z uwagi na wiek pojazdu może zróżnicować stawkę podatku od środków transportowych, w przypadku podatku od nieruchomości może z uwagi na sposób wykorzystania nieruchomości może zróżnicować stawkę. Tu natomiast takiej kompetencji nie ma. Czyli stawka jedna uchwalona jest stawką powszechnie obowiązującą i w tym momencie są takie wyroki, między innymi Sądu Poznańskiego, że nie ma możliwości, to by była ulga, to różnicowanie by było ulgą. Trzeba wprowadzić po prostu jedną stawkę obowiązującą wszystkich posiadaczy psów. Rada ma kompetencje do zwalniania i wprowadzenia stawki, ale nie różnicowania jej.
Rozumiem to w ten sposób, że ustalenie niepobierania opłaty od psów ze schroniska jest możliwe. Takie ustalenie przez Radę jest możliwe. Natomiast ustalenie stawki, która jest mniejsza niż ustalona, a większa niż zero, jest niemożliwe przez Radę. Taka interpretacja jest. W związku z tym podjęcie takiej poprawki przez Radę mogło być narazić tę uchwałę na uchylenie, przynajmniej w tym zakresie, i wtedy by się okazać mogło, że jeśli to się prosto uchyli, że od psów sterylizowanych i poddanych kastracji trzeba było pobierać całą stawkę, bo nie będzie tego w zwolnieniu, prawda? Druga rzecz, o którą chodzi w tej poprawce, to jest przesunięcie terminu z 30 czerwca na 30 kwietnia. Powiem od razu, że nie sądzę, że to był najistotniejszy element tej poprawki. Trzeci to jest utrzymanie dotychczasowej stawki. Być może wyjściem z tej sytuacji będzie, jeśli podobnie jak w poprzednim punkcie, złożę wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały w pierwszym czytaniu. Wtedy utrzymane zostaną stawki zeszłoroczne, a inne elementy nie zostaną zrealizowane. Pani radna Lidia Dudziak. Pani skarbnik, też panią pamiętam dobrze.
Panie przewodniczący, podoba
jeszcze
mi się...
nie złożyłem tego wniosku, mówię, że...
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, podoba mi się pana ostatnie zdanie, które pan wypowiedział. Ja chciałam tylko... Przedostatnie zdanie. Natomiast chciałam jakby... Proszę państwa, myśmy tą uchwałę dotyczącą podatku od psów w poprzedniej kadencji dosyć starannie analizowali i to, co zostało tam zapisane, że na przykład zwalniani są ci, którzy dokonają sterylizacji zwierząt, to było rzeczywiście przemyślane. Ja bym proponowała, żebyśmy tego w ogóle nie ruszali. Zostawmy to, bo to jest dobrze funkcjonuje. Natomiast jestem za tym, żeby utrzymać stawkę na dotychczasowym poziomie, ponieważ jest kryzys i ludzie naprawdę nie mają pieniędzy.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie radny, państwo radni, ja mam właściwie pytanie do komisji, czy komisja to zgłaszała jako jedną poprawkę, czy jako cztery poprawki, ponieważ ze względu na to, że merytorycznie one się od siebie różnią, nawet jeśli są zgłoszone na jednej kartce papieru, no wydaje się, że powinny być głosowane jako cztery odrębne poprawki ze względu na swoje różnice merytoryczne.
Mogę każdy od razu odpowiedzieć?
No za chwilkę, jak skończę. W związku z czym komisja powinna się tutaj w tej kwestii wypowiedzieć, a dzięki temu, gdyby były to rozbicie, nastąpiłoby to rozbicie na cztery głosowania, daje to szansę na wprowadzenie tych poprawek, które są najistotniejsze. A w stosunku do całej uchwały chciałabym się wypowiedzieć, że no niestety, ale miasto Poznań bardzo krótkowzroczność cechuje. Już wstępnie to było pokazane i na szczęście Rada Miasta obroniła sytuację w przypadku podatku transportowego, ale tutaj w przypadku podatku opłaty od posiadania psów jest to jeszcze bardziej widoczne. Przez wiele lat ta opłata nie była w żaden sposób sensownie wykorzystywana. Była bojkotowana przez obywateli i nadal mam świadomość, że nie wszystkie psy w Poznaniu są zarejestrowane i nie są uiszczane od nich opłaty. Natomiast po wielu latach udało się znaleźć metodę na to, żeby tą opłatę urealnić i po raz pierwszy w ubiegłym roku nastąpił, to znaczy za ten rok nastąpił wzrost pobierania tej opłaty i świadomość społeczna wzrosła. Więc co na to konto miasto Poznań proponuje? Jak pazerny poborca podwyższyć stawkę, ukarać tych, którzy się ujawnili, którzy świadomość swoją rozszerzyli o to, iż jest to prawidłowe i słuszne. To nie jest prawidłowy ani sposób postępowania z ludźmi, ani metody wychowawcze, ani w żaden sposób propagowania dobrej polityki miasta. Dlatego cieszę się, że komisja pochwyciła niesłuszność tej uchwały i chce utrzymać dotychczasową stawkę, ponieważ tylko i wyłącznie poprzez nagrodzenie pewnego procederu można zwiększyć jego efektywność. I utrzymanie stawki na dotychczasowym poziomie będzie sygnałem dla społeczeństwa, że nie chodzi nam wyłącznie o fiskalizm, ale o to, aby uporządkować ten system i żeby wreszcie po pewnych działaniach polegających na sensownym i efektywnym wyegzekwowaniu tych opłat zacząć myśleć o efektywnym też wydatkowaniu pieniędzy uzyskanych z tych opłat, bo bardzo wielokrotnie się słyszy na ulicach miasta Poznania, gdy obywatele mówią, że płacę, ale co z tego, tak? Ani nie ma porządnych koszy, ani nie ma maszyny sprzątającej, w związku z czym to będzie następny krok. Także cieszę się, że jest taka propozycja komisji. Dziękuję.
Jeśli panowie radni, którzy są zapisani, zgodziliby się, żebym teraz coś powiedział, to może trochę to uporządkuje rozmowę. Mariusz, mogę? Szymon, mogę? Do pierwszej uwagi pani radnej. Ja jestem związany zapisami z protokołu z komisji. Protokół mówi cztery elementy głosowania łączne. I komisja głosowała to jako jedną poprawkę. Ja nie mogę tego rozbić na cztery osobne poprawki. Już kiedyś mieliśmy taką sytuację. To może jest uwaga na przyszłość również do komisji, nie tylko tej, do wszystkich komisji, że jeśli rzecz składa się z kilku elementów, to warto to zaproponować w osobnych głosowaniach. Różne wagi wtedy są takiego głosowania i to też ułatwia sprawę tutaj. Jeśli Państwo by się zgodzili z taką propozycją, to ja bym był gotów zamiast odrzucać, zawiesić w tej chwili postępowanie nad tym projektem uchwały, a w przerwie komisja, jeśli byłaby w stanie się zebrać i swoje wnioski przeformułować, tak żeby powiedzieć, co zostaje, co nie, i wtedy to przegłosujemy jako poprawki komisji, to myślę, że byłoby to rozwiązanie, które by pomogło to sprawnie zrobić. I jedna uwaga porządkowa jeszcze, w części porządkowa, do tego, co pani nazwała pazernością finansową. Ja se zadałem trochę trudu i stawki podatkowe z dużych miast Polski zebrałem i w przypadku transportu, i nieruchomości, i psów. I o ile świadomie mówiłem to, co mówiłem o środkach transportu, o tyle w przypadku psów mieścimy się w średniej, ponieważ w Polsce stawki od tej opłaty mieszczą się od zera do stu kilkunastu złotych. Taka jest rozpiętość. Ale to na marginesie tej rozmowy. I w momencie, kiedy skończy się lista mówców, ja będę podtrzymywał ten wniosek, żeby zawiesić i wrócić do tego po spotkaniu komisji. Dziękuję za życzliwość Państwa radnych. Pan Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sądzę, że ta propozycja jest rzeczywiście do rozważenia, ponieważ intencją między innymi naszego klubu radnych Platformy Obywatelskiej jest utrzymanie dotychczasowej stawki z tytułu poboru opłat za posiadanie psa. W naszej dyskusji kierowaliśmy się dwoma takimi elementami. Po pierwsze, doceniamy i zauważamy duże korzyści płynące z akcji związanej z chipowaniem, jakby ze wzrostem z tego tytułu przychodów do budżetu miasta. I należy dać temu szansę. I drugą rzecz, którą braliśmy pod uwagę, to fakt, iż gdyby podnosić opłaty, w jaki sposób byśmy karali tych, którzy niejako ujawnili się z posiadaniem psa, i to też byłoby z punktu widzenia takiego społecznego niewłaściwe. Natomiast tutaj w istocie, oprócz tego, że Komisja Budżetu i Finansów proponowała utrzymanie tej stawki tegorocznej, co popieramy, jest właśnie też, niestety właśnie łącznie, również przedstawiona propozycja też warta poparcia przedłużenia tego terminu składania opłat do 30 kwietnia. Chcielibyśmy również to poprzeć, ponieważ tutaj kolega Wojciech Majszewski tę propozycję również przedstawiał. Stąd to rzeczywiście warto byłoby, tak jak pan przewodniczący zasugerował, zastanowić się nad jakimś rozdzieleniem tego, i to najlepiej, gdyby to komisja mogła zrobić, bo tak to będziemy po prostu zmuszeni odrzucić całą po prostu uchwałę w całości, a tego byśmy w tym kontekście tego zmiany terminu nie chcieli akurat sądzę uczynić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani skarbnik.
Ja tylko chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że jeżeli Państwo chcielibyście pozostawić tą uchwałę bez zmian, czyli to jest to niemożliwe z uwagi na to, że my w projekcie uchwały proponujemy Państwu odejście od inkasa, czyli od przyszłego roku wszystkie osoby uiszczały bezpośrednio opłatę na rachunek bankowy. Takich sytuacji, gdzie osoby bezpośrednio uiszczają na rachunek bankowy opłatę za psa, jest coraz więcej, chcielibyśmy to upowszechnić. Natomiast chciałabym również zwrócić uwagę, że Komisja Finansów i Budżetów chciała wzmocnić budżet miasta poprzez to, że chciała ustalić opłatę w wysokości 50% od psów poddanych sterylizacji. Być może warto pochylić się na tym i pozostawić stawkę wyższą o wskaźnik waloryzacji, czyli gdzieś na poziomie 58 zł. Ja nie ukrywam, że dla budżetu będzie to ważne. Jednocześnie koszty utrzymania czy koszty sprzątania po zwierzętach stanowią coraz większy wydatek miasta, coraz więcej środków przeznacza się na sprzątanie ulic czy innych powierzchni publicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W tej chwili jest czas na przerwę, a więc nim ogłoszę przerwę, powiem, że Komisja Budżetu i Finansów, to wiem od panów wiceprzewodniczących, spotka się w tej przerwie w sali numer 9. Ja postaram się, żeby termos z kawą wam dostarczyć, a więc ogłaszam przerwę do godziny 11:55.
poprzednia karta obiegowa. Ale Teresa mi da... Aha, dobrze, dziękuję. Poprzednia karta obiegowa oddaję. I ty jednowłaski. Tak? Także ja, a ja tam wylecę. Thank you.
Zapraszam Państwa do sali sesyjnej. Marek.
Przegłosowaliście, że się wycofujecie, tak?
Wycofujemy, bo i tak nie może być. No.
To też powiesz,
manipulowałeś tym.
Co?
Robiliśmy tak, jak sobie mówiłeś. Ja prowadziłem, ale Grzegorz manipulował. Poprzez swoje przewodniczące. Dobrze, że to zgodziłeś, Michał.
Jeszcze na Facebooku i na naszej klasie.
Zapraszam Państwa, proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam posiedzenie 62. sesji Rady Miasta Poznania. Przypominam, że przerwaliśmy posiedzenie w trakcie omawiania punktu 8. czyli projektu uchwały o numerze 940/09 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień. W czasie przerwy spotkała się Komisja Budżetu i Finansów. Przypominam, że mieliśmy kłopot z uporaniem się z poprawkami. I poproszę w tej chwili pana Marka Karczewskiego, wiceprzewodniczącego komisji, o zreferowanie poprawek, a państwa radnych z kularów zapraszam serdecznie do zajmowania miejsc. Bardzo proszę, pan przewodniczący Marek Karczewski.
Komisja Budżetu i Finansów postanowiła wycofać się z paragrafu, z poprawki trzeciej i czwartej. Natomiast poprawkę pierwszą i drugą rozbić na dwie osobne poprawki zgodnie z wcześniejszą sugestią. I tak pozostaje pierwsza poprawka, zmiana stawki 55 zł, czyli utrzymanie poprzedniej stawki. Jest to pierwsza poprawka, która została przegłosowana 12 głosami za, 0 przeciw i 0 osób wstrzymujących się. Oraz poprawka druga, zmiana terminu do 30 kwietnia. Również 12 głosów za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Natomiast poprawki trzeciej i czwartej nie ma.
Dziękuję bardzo. Oznacza to w praktyce, że jeśli te poprawki komisji przyjmiemy, to opłata zostanie utrzymana, podobnie jak w roku 2009, na poziomie 55 zł. Termin płatności opłaty będzie nie 30 czerwca, a 30 kwietnia. A zwolnione z opłaty będą osoby posiadające psy poddane sterylizacji lub kastracji i posiadające psy nabyte w schronisku dla zwierząt przy ulicy Bugowskiej 266, tak jak do tej pory. Pani skarbnik, bardzo proszę. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to już nasze przeoczenie. W paragrafie czwartym tej uchwały, którą Państwu omawiałam, znalazł się jeszcze zapis na rachunek bankowy Urzędu Miasta, wskazując PKO. Prosimy o to, żeby w autopoprawce właśnie wykreślić ten numer rachunku bankowego. Jako że jest zmiana banku obsługującego budżet miasta, to po prostu zostałby zapis: opłatę od posiadania psów należy wnosić bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania, bez wskazywania numeru rachunku i banku. Bardzo proszę o przyjęcie, to już nasze przeoczenie, no a akurat się zbiegło ze zmianą.
Pozostaje banku. Ogólne stwierdzenie, że na rachunek bankowy.
Dokładnie. Tak, 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 na rachunek bankowy.
Urzędu Miasta Poznania. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu państwa zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania, w którym uporamy się z poprawkami Komisji Budżetu i Finansów. Sprzeciwu nie ma, więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie czytanie drugie. Przypominam, że mamy do przegłosowania dwie poprawki. Poprawkę zmieniającą stawkę z proponowanej przez prezydenta 70 zł na 55 dotychczas obowiązującą i druga poprawka przesuwająca termin płatności opłaty z 30 czerwca na 30 kwietnia, czyli skracająca jakby ten czas poboru. Czy poprawka pierwsza w sprawie zmiany stawki, czy w tej sprawie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania pierwszej poprawki Komisji Budżetu i Finansów zmieniającej w paragrafie drugim wysokość opłaty z 70 na 55 zł. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za tą zmianą, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 1 głos przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada poprawkę uwzględniła. Teraz druga poprawka przesuwająca termin płatności opłaty z 30 czerwca na 30 kwietnia. Czy w tej sprawie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę żadnych zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić do głosowania tej poprawki. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej poprawki? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni głos swój oddali? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada tę poprawkę również uwzględniła. Przypominam, że Komisja Budżetu i Finansów wycofała się z poprawki 3 i 4 zgłoszonej pierwotnie. W związku z tym możemy teraz przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 940/09. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw. 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Jest to projekt uchwały 932 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2010 rok. Oczywiście poprzednią uchwałę uchwaliliśmy wraz z poprawkami i autopoprawką zgłoszoną przez panią dyrektor. Bardzo proszę pani dyrektor w sprawie formularzy.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, to już ostatnia uchwała związana z podatkami na dzisiejszej sesji i państwo co roku uchwalacie te wzory formularzy. No tak naprawdę można by tego nie robić, ale wtedy by te formularze były uniwersalne bez stawek podatkowych. Skoro się zmieniają stawki w podatku od nieruchomości rolnym, leśnym, bo dla przypomnienia w rolnym, leśnym są zależne od ceny kwintala żyta i od ceny metra sześciennego drewna, która też niedawno była ustalona, tak naprawdę no, istnieje konieczność podejmowania takich uchwał corocznie, czyli tylko dotyczy to deklaracji dla osób prawnych, bo w tych deklaracjach zamieszczamy właśnie te stawki. Osoby fizyczne przecież dostają decyzje ustalające, czyli to one dostają najpierw decyzje, później dopiero muszą płacić. Stąd też konieczność w ogóle podejmowania tych uchwał. I jeszcze w drodze autopoprawki prosiłabym, żeby w załączniku dotyczącym wzoru deklaracji na podatek rolny i leśny, ja tu mam ten wzór tej autopoprawki, żeby przyjąć tą autopoprawkę z uwagi na to, że jak do państwa kierowaliśmy ten projekt uchwały, nie były jeszcze znane stawki, ani podatku rolnego, ani leśnego na przyszły rok. One przed chwilą zostały tak naprawdę ogłoszone, bo jednak 30 października zostało ogłoszone, ile kosztuje kwintal żyta, od którego jest uzależniony podatek rolny, a druga 26 października, ta, od której zależy podatek leśny, stąd też konieczność umieszczenia w tych formularzach właśnie tych stawek dla samoobliczenia tegoż podatku. Bardzo proszę o przyjęcie projektowanej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby to uzupełnić? Czy we własnym imieniu ktoś z Państwa chciałby wypowiedzieć się w sprawie projektu? Nie widzę zgłoszeń wobec tego. Jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie, a ponieważ nie było żadnych propozycji poprawek poza autopoprawką przedstawioną przez panią dyrektor, możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały 932? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 9. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Dziękuję pani dyrektor. Projekt uchwały 925/09 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej stworzonego przez organizację pozarządową. Pani dyrektor Dybowska przedstawi ten projekt. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przedstawiam projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrów Integracji Społecznej. Dotychczas obowiązująca uchwała z roku 2005 ustalała tą stawkę na poziomie 3025 zł na jednego podopiecznego rocznie. Proponujemy podwyższenie tej stawki o 100%, aby dostosować ją do realnych potrzeb funkcjonujących na terenie miasta placówek utworzonych przez organizacje pozarządowe. Chciałabym dopowiedzieć, że koszt utrzymania jednego podopiecznego w CIS-ach sięga około 11 tysięcy rocznie. Ta proponowana przez nas podwyższona stawka będzie pokrywała potrzeby w około 50%. Chciałabym również przeprosić Państwa za błędy, które wkradły się w uzasadnieniu i prosić o ich zmiany. Błędy te dotyczą zapisów w drugiej linijce uzasadnienia, gdzie podano błędnie dziennik ustaw z 2002 roku. Powinien być dziennik ustaw z 2007 roku, numer 70, pozycja 473. I kolejna poprawka w ostatniej linii uzasadnienia na pierwszej stronie, dziennik ustaw z 2008 roku, numer 69, pozycja 415 ze zmianami. Oraz chciałabym prosić o wykreślenie na drugiej stronie uzasadnienia zapisu po kwocie 6050 zł. Prosiłabym o wykreślenie, co stanowi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Bardzo uprzejmie przepraszam za popełnione błędy. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, czyli też opinię pozytywną wydała. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie. A wobec braku propozycji poprawek, poza autopoprawką przedstawioną przez panią dyrektor, możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 925/09 wraz z autopoprawką. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję Pani Dyrektor. Zamykam punkt 10. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Jest to projekt uchwały 936/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Projekt uchwały przedstawi Pan Dyrektor Krzysztof Jończyk. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W dniu 1 stycznia 2008 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 29 lipca 2005 roku w tejże sprawie. Nadała ona obowiązek obligatoryjnego udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie przyznawane osobom fizycznym wyłącznie w przypadku, kiedy nieruchomość była przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Sytuacja prawna przedstawiała się w ten sposób, że począwszy od tego dnia użytkownicy wieczyści, którzy nie spełniali przesłanki dochodowej opisanej artykułem 4 ustępem 8 tej ustawy, a nabyli swoje prawo po dniu 5 grudnia, nie uzyskaliby żadnej bonifikaty z tego tytułu. W związku z powyższym prezydent miasta pragnie Państwu przedstawić pod rozwagę uchwalenie uchwały, które poprzednio żeśmy też przygotowywali, aby te osoby mogły korzystać z proponowanej przez Radę Miasta bonifikaty uzależnionej od okresu wykorzystywania, czyli upływu lat. W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do dwóch komisji był skierowany projekt uchwały, ale Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej tego projektu nie opiniowała, a Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących w takim stosunku odstąpiła od opiniowania z powodu nieobecności osób referujących na posiedzeniu komisji. Także ten projekt nie ma opinii komisji. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby coś w tej sprawie uzupełnić? Nie ma informacji, dlaczego Komisja Gospodarki Komunalnej nie opiniowała tego projektu uchwały, a pana przewodniczącego też nie ma w tej chwili. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Pan przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej od drzwi rzucił, że komisja nie chciała się po prostu zająć tym projektem uchwały. To... Trzeba się nadusić, O, i bardzo proszę.
Halo.
O. No.
Ponieważ uchwały mają ściśle techniczny charakter, były do zaopiniowania w piątek przed wszystkimi świętymi 3 uchwały, w związku z tym nie chciałem fatygować radnych przed tak ważnym świętem w piątek po południu, w związku z tym komisja odstąpiła od opiniowania, zwłaszcza, że nie są to uchwały wywołujące na komisjach jakieś dyskusje, także tutaj naprawdę nie było żadnego problemu, także te 3 uchwały, które komisja nie opiniowała, no to ze względu na piątek przed wszystkimi świętymi.
Znaczy nie odstąpiła, tylko nie opiniowała, tak dla porządku. Dobrze. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Czy, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 11. Przystępujemy do punktu 12, ale nim oddam głos panu dyrektorowi, to jednak ten zapis Komisji Budżetu i Finansów skomentuję, bo on się pojawia również przy następnej uchwale. Chciałbym prosić, żeby jednak na posiedzeniach, kiedy mają być omawiane projekty uchwały, nawet najbardziej techniczne i oczywiste, żeby nie było takiej sytuacji, że odstępuje się od opiniowania projektu, ponieważ nie ma kto zreferować tego projektu uchwały. To wybiegając w przód. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Jeśli było to w piątek, to prawdopodobnie nie byłem obecny w pracy.
Nie, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów było w miniony poniedziałek. 26.
Przepraszam, był delegowany zastępca, nie wiem czemu był nieobecny, wyjaśnię tę sprawę, bardzo Państwa przepraszam, jeśli z tego powodu było to niemożliwe. Przedstawiając następny projekt, pragnę poinformować, że jest on bez mała tożsamy z tym, który był przedstawiony w punkcie 11, a różnica polega na tym, iż użytkownicy wieczyści nabyli swoje prawo użytkowania przed dniem 5 grudnia i po wejściu w życie nowelizacji, o której mówiłem wcześniej, czyli tej z 1 stycznia 2008 roku, mogliby uzyskiwać bonifikatę w wysokości 50%. Jeśli Wysoka Rada przyjmie tę uchwałę, te osoby, które spełniają te przesłanki, będą mogły je nabywać, te bonifikaty, zgodnie z tą tabelą, uzależniając wysokość bonifikaty od okresu użytkowania wieczystego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No tu jest podobna sytuacja jak poprzednio. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej nie opiniowała tego projektu uchwały i nie będziemy już męczyć pana przewodniczącego, żeby wyjaśnił dlaczego nie opiniowała, bo wiemy. A Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego odstąpiła od opiniowania z powodów jak wyżej, głosując ten wniosek 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby w tej sprawie wypowiedzieć się w imieniu komisji, klubu lub własnym? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 937/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od odpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, panie dyrektorze. Zamykam punkt 12. Przystępujemy do punktu 13. Jest to projekt uchwały 941/09 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu NOWUS, Program Rozwoju Administracji Samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi, w ramach priorytetu 5, działanie 5.2.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt uchwały przedstawi... No właśnie. Mam napisane, że pan Piotr Wiśniewski, ale rozumiem, że pani skarbnik, tak? Nie? To może pan prezydent, tak? Bardzo proszę.
Miałbym prośbę może o przejście do kolejnego punktu porządku obrad. Ja spróbuję albo powiem poprosić osobę, która jest do tego przygotowana, albo sam za chwilę zreferować państwu ten punkt.
To by oznaczało chyba drugi kolejny projekt również, bo to jest też upoważnienie prezydenta. I też... A nie, tutaj mam pana dyrektora Andrzeja Tomczaka przy kolejnym projekcie. I potem jest nadanie imienia gimnazjum numer 1, czyli też ktoś z Wydziału Oświaty powinien być. Jeśli państwo nie zgłoszą sprzeciwu, to obradowanie nad punktem 13 zawieszę do czasu, gdy pojawi się...
Nie, ja 14.
Pan dyrektor Mróz jest od punktu 14. Jeśli nie ma sprzeciwu, to rozumiem, że państwo się zgadzają na zawieszenie punktu 13. Przystępujemy do realizacji punktu 14. Projekt uchwały PU 942 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu w ramach priorytetu 9, działanie 9.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pan dyrektor Piotr Mróz, bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Przedstawiam projekt uchwały upoważnienia prezydenta do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu w ramach priorytetu 9, działanie 9.2, program operacyjny Kapitał Ludzki. Jest to propozycja, którą zgłaszamy w imieniu miasta, ponieważ na konkurs dla działania 9.2 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy zgłosiło się nasze placówki. I sześć takich projektów o charakterze edukacyjnym związanym z podniesieniem atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zostało uznanych za godne wsparcia finansowego. Stąd ta dobra wiadomość, że właśnie nasze placówki tak pracują. Jednocześnie wymaga to 15% wkładu. Jak państwo wiecie, tego typu propozycje muszą być wsparte odpowiednimi kwotami wynikającymi z kwot przyznanych placówkom. Rzecz dotyczy szkół zawodowych. Nie wiem, czy państwo chcieliby szczegóły, bo myślę, że na ten temat już było i na Komisji Finansów i Komisji Oświaty mówione. Rozkłada się te programy na 3 lata. W sumie jest to kwota, która obejmuje wartość projektu ponad 4 miliony. Przy wkładzie własnym w roku 2009 100 tysięcy z kawałkiem, 2010 ponad 330 i w 2011 prawie 170 tysięcy. Jak mówiłem, jest to wkład w wysokości 15%. Reszta środków przyznana została przez organizatora konkursu na projekt. Bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania głosowała 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Komisja Budżetu i Finansów 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i również opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie. Otwieram jednocześnie drugie czytanie. W drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 942/09 w punkcie 14 porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Możemy zrealizować punkt 13, jak się dowiaduję, a więc zamykam punkt 14 i wracamy do zawieszonego punktu 13. Przypominam, projekt uchwały PU 941/09. Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Przepraszam najmocniej za to opóźnienie. Magdalena Zamojska, reprezentuje Biuro Koordynacji Projektów. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Miasto Poznań wspólnie z miastami Warszawa, Łódź i Lublin oraz ŁK otrzymuje dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu 5 Dobre Rządzenie. Jest to projekt Novus, Program Rozwoju Administracji Samorządowej. To kolejny projekt przygotowany i realizowany w partnerstwie, dlatego że do tej pory realizujemy projekt Urbes, który ma właśnie na celu podnoszenie kompetencji urzędników w zakresie zarządzania i dobrego rządzenia. Zadaniem projektu będą skierowane i szeroko zakrojone na działania modernizujące sposób zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zadania te skupiają się na usprawnieniu procesu wydawania decyzji administracyjnych, rozwoju systemu zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju systemu zarządzania jakością i usprawnieniu procesu zlecania zadań publicznych przez samorządy w oparciu o ustawę partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsparcie skierowane jest do łącznej grupy 1500-200 urzędników, w tym 150 urzędników z Urzędu Miasta Poznania i jest rozpisany, projekt jest rozpisany w dwuletnim horyzoncie czasowym. Uchwała jest elementem dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zaciągania zobowiązań, jednocześnie stanowi dokument niezbędny do dalszego postępu procesu aplikacyjnego i podpisania umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym proszę Państwa o przyjęcie uchwały. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Komisja samorządowa głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Komisja Budżetu i Finansów 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, również opinia pozytywna. Czy te opinie ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Zamykam pierwsze czytanie, ponieważ nie ma sprzeciwu i jednocześnie otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 941/09. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 13. Przypominam, punkt 14 jest już zrealizowany. Przystępujemy do realizacji punktu 15. Projekt uchwały PU 928/09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Poznaniu przy ulicy Cegielskiego 1. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo.
Przepraszam, radni. Panie dyrektorze, bo panu dyrektorowi się trudno przebić przed ten wszechogarniający rechot, więc mówię wszechogarniający, bo on dobiegł do mnie z trzech stron jednocześnie, więc nie potrafię nawet wskazać. To może przerwę.
Jak rozumiem, że na gorzej zdecydowanie.
Właśnie.
Co kto lubi, tak.
Już? Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowni państwo, przedstawiam projekt w sprawie nadania uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 i w przypadku pozytywnej opinii państwa i decyzji od tego roku Gimnazjum nr 1 nadaje się imię generała Kazimierza Raszewskiego. Jest to postać, która, jak mówią niektórzy, jest postacią zapomnianą, zapomniany generał. Jest to generał, który bardzo aktywnie działał w czasie powstania wielkopolskiego. Postać, która nie tylko, jak już powiedziałem, była postacią istotną w czasie tego powstania, ale później już bardzo aktywnie na poziomie już po powstaniu, powojennym była aktywna, związana z Poznaniem. Był założycielem Wielkopolskiego Klubu Automobilistów i Motocyklistów, stąd jakby takie trochę spięcie klamrą i zainteresowanie uczniów jego postacią, zarówno z poziomu historycznego, jak i tego, co ostatnio było udziałem jego działań. Bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania głosowała 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W ten sposób pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i otworzę drugie czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, a w otwartym drugim czytaniu możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Głosujemy, przypominam, projekt uchwały 928/09 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Poznaniu przy ulicy Cegielskiego 1. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Jest to projekt uchwały PU 944 w sprawie likwidacji przedszkola nr 19 w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 57. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie likwidacji przedszkola nr 19. Jest to konsekwencja uchwały, jaką państwo żeście podjęli w sprawie wyrażenia woli likwidacji tego przedszkola jeszcze w lutym. Jest to wynik wypowiedzenia przez właściciela tego miejsca, w którym to przedszkole było. Dzieci, które chodziły do tego przedszkola, a nie szły do szkoły, znalazły miejsce w ościennych przedszkolach. Wszyscy pracownicy, którzy tam pracowali, również znaleźli miejsce pracy w innych placówkach oświatowych. Bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania głosowała 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i również dała opinię pozytywną. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, a w otwartym właśnie drugim czytaniu możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt 944/09 w sprawie likwidacji przedszkola nr 19 w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 57. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 1 głos przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, zamykam punkt 17.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, 16. Dziękuję, panie dyrektorze. Przystępujemy do realizacji punktu 17. Projekt uchwały 933/09 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2010 rok. Projekt przedstawi pani dyrektor Elżbieta Dybowska. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. Pozwolę sobie państwu zwrócić uwagę, iż w zasadniczych zadaniach program ten nie odbiega od programu realizowanego dotychczas. Został tylko uzupełniony o szczegółową diagnozę zleconą Instytutowi Psychoneurologii w Warszawie. Proponujemy, aby wydatki przewidziane na realizację tego programu zamknęły się kwotą 1 000 000 zł. Szczegółowe rozbicie na poszczególne zadania zobrazowane jest na stronie 8 programu. Największe obszary, które chcemy finansować, to zadania realizowane przez Wydział Oświaty, przez Wydział Kultury Fizycznej oraz przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania we współpracy z poznańskimi szkołami. Pozostałe środki proponujemy przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Projekt uchwały był opiniowany przez 5 komisji. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia wydała opinię pozytywną, 8 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Oświaty i Wychowania również wydała opinię pozytywną, 8 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki wydała opinię pozytywną, 11 głosów za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego również wydała opinię pozytywną, 8 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego wydała opinię pozytywną, 7 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 4 wstrzymujących, z następującą uwagą. Intencją komisji jest, by zadania w ramach programu miejskiego zostały zrealizowane w roku 2010 za kwotę adekwatną do wykorzystanych środków w roku 2009. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić te opinie? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przepraszam, proszę przerwać głosowanie i jeszcze raz wyświetlić tablicę. Z tej prostej przyczyny, że popełniłem błąd. Po zamianie z panem przewodniczącym Ganowiczem głosowałem jako pan przewodniczący Ganowicz. Bardzo przepraszam. Jeszcze raz proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Pani radna Lidia Dudziak nie oddała jeszcze głosu. Czy wszyscy państwo radni? W takim razie dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 29 głosami za, bez głosu przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym. Dziękuję pani dyrektor.
Dziękuję
również za wyrozumiałość. Zamykam punkt 17 i przechodzimy do punktu 18. Projekt uchwały PU 934/09 w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Poznaniu na rok 2010. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proponujemy plan wydatków miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok na kwotę 10 500 000 zł. Również program alkoholowy został uzupełniony o szczegółową diagnozę sporządzoną przez Instytut Psychoneurologii w Warszawie. Szczegółowy plan wydatków prezentujemy na stronach 12-13 tegoż programu i tutaj w obszarze zadań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych również największe strumienie środków przewidujemy dla Wydziału Oświaty, Wydziału Kultury Fizycznej, POSIR-u i niektórych jednostek z obszaru pomocy społecznej, jak również organizacji pozarządowych. Kwoty proponowane dla poszczególnych obszarów są zbliżone do tych, które realizowane były w roku bieżącym. Uprzejmie proszę o przyjęcie projektu tej uchwały.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Projekt uchwały był opiniowany również przez 5 komisji. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia wydała opinię pozytywną, 8 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Oświaty i Wychowania odstąpiła od opiniowania tego projektu uchwały w związku z wnioskiem o wstrzymanie procedowania do czasu uzyskania odpowiedzi na zadane w trakcie posiedzenia pytania. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki wydała opinię pozytywną, 13 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wydała również opinię pozytywną, 10 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego wydała także opinię pozytywną, 10 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy jednym głosie wstrzymującym. Opinia jest uzupełniona następującą uwagą. Intencją Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego jest utrzymanie w roku 2010 środków przeznaczonych na realizację miejskiego programu na takim samym poziomie jak w roku 2009 z uwzględnieniem ewentualnych niewykorzystanych środków z roku bieżącego. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Bardzo proszę, pani przewodnicząca Lidia Dudziak. Bardzo proszę udzielić głosu pani radnej.
Panie przewodniczący, ja chciałam jakby uzupełnić informację dotyczącą Komisji Oświaty i Wychowania. Otóż rzeczywiście odstąpiliśmy od głosowania nad tym projektem na wniosek pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego, który miał kilka pytań i prosił o informację taką od wydziału. Taką informację otrzymaliśmy. Na następny dzień odbyło się posiedzenie komisji, wczoraj posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, na którym również był pan Jędrzejewski i wówczas już pani dyrektor przedstawiła te informacje. Wtedy to wszystko przeszło bez problemu. Tak, myśmy nie zwoływali komisji, żeby to opiniować, bo my właściwie jako członkowie komisji nie mieliśmy tych zastrzeżeń. Informacja jest, myślę, że każdy zagłosuje indywidualnie.
Bardzo uprzejmie dziękuję pani przewodniczącej za to wyjaśnienie. Czy w imieniu innych komisji ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś z państwa radnych? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej? Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Ja mam takie pytanie, bo właściwie no, tematy powtarzają się tych wszystkich wniosków regularnie. To jest tu walka z wykluczeniami, przerwijmy zamknięty krąg, tak? Czyli jak gdyby jest to skierowane do młodzieży zagrożonej problemami alkoholowymi, do tego, by znaleźć im inne zainteresowania i wszystko jest w porządku. I ja rozumiem, że my jako miasto prowadzimy kontrolę finansową tego przedsięwzięcia, to znaczy każdy, kto bierze te pieniądze, musi się finansowo rozliczyć, musi pokazać, na co wydał, co robił. I ja rozumiem, że w trakcie też są jakieś kontrole. Znaczy ja mam nadzieję, że w trakcie realizacji też urzędnicy przychodzą i kontrolują. A czy my możemy powiedzieć dzisiaj, bo to już ładnych parę lat trwa, o skuteczności tych działań? Czy tam, gdzie odbywa się tych zajęć więcej, ja rozumiem, że kierujemy przede wszystkim do tych dzielnic, gdzie ta patologia jest w większym zakresie. Czy my możemy dzisiaj powiedzieć, że dzięki temu funduszowi, dzięki tym zajęciom, no coś się zmienia. Czy rzeczywiście no jest tam bezpieczniej, młodzież mniej zażywa narkotyków, mniej spożywa alkoholu. Czy są robione też takie badania, to znaczy badania efektywności tych działań? Bo no pieniądze są spore, ja rozumiem, że one są dobrze rozliczane, coś się dzieje, ale czy tego typu zajęcia, tego typu programy powodują, że coś po nich zostaje na tym terenie, gdzie są prowadzone, że rzeczywiście coś się zmienia. Czy coś takiego jest sprawdzane?
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Jeśli pan radny byłby uprzejmy spojrzeć do tej diagnozy, która w sposób szczegółowy obrazuje, ja tylko zwrócę uwagę na takie najistotniejsze wnioski, które zamieściliśmy na wstępie programu alkoholowego. Wykonujemy, czy uczestniczymy jako miasto co 4 lata w badaniach ESPAD-owskich, czyli europejskich, prowadzonych na terenie szkół. Jak również te badania, które przeprowadził Instytut Psychoneurologii. Generalny wniosek wynikający z tej diagnozy jest taki. Wśród młodzieży w ostatnich latach zaznacza się tendencja spadkowa rozpowszechniania picia. Odnotować też trzeba spadek dostępności alkoholu dla nastolatków. Silniejszy w Poznaniu niż w innych miastach na terenie kraju. Młodzież też deklaruje jak gdyby taki fakt, iż częściej, że rzadziej pije duże ilości alkoholu, tak niż było to w latach poprzednich, tak badania ankietowe wykazały. Poza tym no, utrzymujemy na stałym poziomie liczbę placówek socjoterapeutycznych bądź środowiskowych, które prowadzą zajęcia z profilaktyki. Uważamy, że jest to też pewnie jakiś mały sukces z uwagi na to, że te świetlice się nie rozpadają, że organizacje prowadzą tą działalność i to są takie te trzy właściwie najistotniejsze wnioski wynikające z diagnozy. Podobnie rzecz się ma w programie narkotykowym. Tak, Poznań też nie odnotowuje tendencji wzrostowej.
Czy pan radny jest usatysfakcjonowany? Czy jeszcze jakieś zgłoszenia do debaty indywidualnej? Nie widzę. W takim razie, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie i jednocześnie otwieram czytanie drugie. W drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyniku. 27 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie Państwu radnym dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Zamykam punkt 18. Przechodzimy do punktu 18a. Projekt uchwały PU 947/09 w sprawie zmiany uchwały nr 50/676/5/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2009. Bardzo proszę Pani Dyrektor.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała ta jest uchwałą porządkową w związku z tym, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji za zgodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 14 października poinformował Prezydenta Miasta o tym, iż ulegają zwiększeniu środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 587 zł. W związku z tym konieczna jest zmiana uchwały podjętej przez Wysoką Radę w dniu 3 marca bieżącego roku i zwiększenie tej kwoty do 8 471 144 zł. Przy czym cała kwota, całe zwiększenie przeznaczone zostaje na zadania realizowane z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Te dodatkowe środki przeznaczone będą na turnusy rehabilitacyjne, na dofinansowanie aparatów słuchowych, protez oraz wózków inwalidzkich, jak również na dofinansowanie likwidacji barier technicznych w komunikowaniu się przez osoby niepełnosprawne. Uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Ten projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia wydała opinię pozytywną, 5 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. A opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego nie mam. Trudno mi powiedzieć, czy nie wiem, czy ktoś z komisją żył uzupełnić informację, czy ten projekt uchwały był w ogóle opiniowany? Tak? Aha, nie. Dobrze. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Już wiemy, że przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego projekt uchwały nie był opiniowany. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Zgłoszeń nie widzę. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram czytanie drugie. A w czytaniu drugim wobec braku projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a Państwa radnych proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o wyświetlenie wyniku. 29 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie Państwu radnym dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 18a i przechodzimy do punktu 19. Projekt uchwały PU 935/09 w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2010. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym Rada określa liczbę nowych przeznaczonych do wydania w następnym roku licencji na świadczenie usług taksówką osobową. jednak robi to w oparciu o opinie organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy, jak również organizacje, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta. W przypadku Poznania Federacja Konsumentów, oddział w Poznaniu. W oparciu o te konsultacje i opinie, które wpłynęły do Wydziału, proponuje się liczbę 500 nowych przeznaczonych do wydania w 2010 roku licencji na świadczenie usług taksówkami. Liczba ta w pełni powinna zaspokoić potrzeby rynku i jednocześnie zagwarantować wszystkim oczekującym na podjęcie działalności w zakresie świadczenia usług taksówkom uzyskanie licencji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Ten projekt uchwały trafił do dwóch komisji, ale uzyskał opinię tylko jednej. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej nie opiniowała tego projektu uchwały. Opiniowała go natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną. 11 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Z następującą uwagą komisji. Intencją komisji jest nieograniczanie dostępu do licencji taksówkowej osobom wyrażającym taką chęć. Rynek powinien sam uregulować ilość taksówek i osób pragnących się z nich utrzymywać przy zapewnieniu mieszkańcom swobodnego dostępu do licencjonowanych usług taksówkowych. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałbym zabrać głos dlatego, bo dla mnie to jest akurat, chociaż może to wydawać się niektórym dziwne, ale jest to sprawa jednak w pewnym sensie ideowa, jak chodzi właśnie o funkcjonowanie wolnego rynku. I tutaj bardzo się cieszę, że po latach słabego zrozumienia bądź niezrozumienia przez miasto tego, że to właśnie wolny rynek powinien regulować liczbę taksówek funkcjonujących w Poznaniu, bo bywało z tym różnie. Licencje, te limity licencji były dość niskie. W tej chwili od bodajże 2 lat mamy już do czynienia z takim limitem, który de facto uwalnia rynek taksówkowy. I powiem więcej, ja uważam, że za tym uwolnieniem licencji taksówkowych powinno iść tak naprawdę uwolnienie cen maksymalnych. I mam nadzieję tutaj, że z czasem też większość państwa radnych przekona się do tego, że ceny maksymalne to też jest jakaś pozostałość, że tak powiem, starego ustroju, jak chodzi o ustalanie cen maksymalnych na taksówki, tak jak liczba licencji. Tutaj moim zdaniem uwolnienie liczby licencji, cen maksymalnych powinno i w efekcie doprowadzi do tego, że ten rynek będzie o dobrej jakości świadczonych usług, bo dzisiaj różnie z tym bywa, a ceny za usługi być może wzrosną, ale na pewno nie będzie to jakiś wzrost w mojej opinii skokowy. Wyobraźcie sobie państwo, że w dniu dzisiejszym ktoś na przykład powiedziałby, że usługi fryzjerskie mają być licencjonowane i tylko może być 200 fryzjerów w Poznaniu i maksymalnie mogą strzyc za 15 zł. Na przykład. Wydaje się to zupełnie absurdalne, a w przypadku taksówkarzy od lat tak jest, że jest ustalana cena maksymalna i liczba licencji. Jakoś wszyscy przychodzą na tym do porządku dziennego, nikt nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. Ja widzę cały czas i tutaj dlatego też popieram oczywiście ten projekt uchwały, ale też konsekwentnie, choć może to być odbierane jako gest niepopularny, również jeżeli będzie uchwała o cenach maksymalnych, to ja będę proponował, żeby tak naprawdę ceny maksymalne były uwolnione. Ustawowo jest to niemożliwe, po prostu, żeby podnieść tych pułap tych cen tak, żeby de facto oznaczało to uwolnienie tych stawek. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakiś głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram czytanie drugie. A w czytaniu drugim, wobec braku zgłoszonych projektów poprawek, możemy przejść do przegłosowania tego projektu uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 29 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym, dziękuję panu dyrektorowi. Zamykam punkt 19. Punkt 20 i punkt 21 zostały wycofany. Zatem przechodzimy do punktu 22. Projekt uchwały PU 938/09 w sprawie skargi pana Roberta Kozłowskiego. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz. Bardzo, tak?
Szanowni Państwo, pan Robert Kozłowski 16 września 2009 roku złożył do Rady Miasta Poznania skargę na działalność prezydenta miasta Poznania w sprawie zatruwania drzew znajdujących się na terenie miasta Poznania i poza jego granicami. W piśmie skarżący podnosi zarzut zatruwania drzew przez prezydenta miasta Poznania działającego w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej w Poznaniu i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Teraz? Mam powtórzyć? Czy... Rzecz odnosi się skargi pana Roberta Kozłowskiego z dnia 16 września 2009 roku, który złożył tą skargę do Rady Miasta Poznania na działalność prezydenta miasta Poznania w sprawie zatruwania drzew znajdujących się w Poznaniu i poza jego granicami. W piśmie skarżący podnosi zarzut zatruwania drzew przez prezydenta miasta Poznania działającego w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz zniszczenie drzew na terenie Cytadeli oraz parku oraz przy ulicy Dolna Wilda. Ze zgromadzonego materiału wynika, że zarzuty te były przedmiotem wcześniejszych postępowań prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Wszystkie z powyższych jednostek wielokrotnie udzielały skarżącemu wyczerpujących wyjaśnień w pismach kolejno na przykład z 19 maja 2008, 6 lipca 2009, 20 sierpnia 2009, 4 września 2009, uznając jednocześnie bezzasadność skargi, a wobec niewskazania przez skarżącego w kolejnych pismach nowych okoliczności w sprawie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko. Dodatkowo w parku Cytadela, którego między innymi dotyczyły zarzuty, odbyła się zewnętrzna kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która nie potwierdziła zarzucanych nieprawidłowości. W następstwie tych skarg uznanych za bezzasadne i tych wyjaśnień, skarżący kolejno wysłał kolejne skargi na tych, którzy odmówili mu uznania skargi. Czyli kolejno skargi następowały na miejskiego konserwatora zabytków, na zastępcę prezydenta pana Jerzego Stępnia, na końcu na prezydenta pana Ryszarda Grobelnego. Analiza stanu faktyczno-prawnego pozwala stwierdzić, że z uwagi na wielokrotne wykazanie bezzasadności zarzutów skargi, wobec ich wyjaśniania i niewykazywania przez skarżącego nowych okoliczności w sprawie, należy uznać tę skargę za bezzasadną, a wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Bardzo uprzejmie dziękuję panu przewodniczącemu. Ten projekt uchwały był opiniowany przez komisję rewizyjną i uzyskał opinię pozytywną. 3 głosy za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. W takim razie, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, otwieram czytanie drugie. A w drugim czytaniu, wobec braku projektów poprawek, przegłosujemy projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali już głos? W takim razie zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję Państwu radnym. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Zamykam punkt 22. Przechodzimy do punktu 23. Bardzo proszę, projekt uchwały PU 945/09 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na rok 2010. Ponownie oddaję głos Panu Przewodniczącemu Grzegorzowi Ganowiczowi.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, przedkładam Państwu do uchwalenia propozycję harmonogramu sesji w roku 2010. Podobnie jak w poprzednich latach, ten nie jest to tylko harmonogram, ale również zapisy, które umożliwiają w sytuacji, kiedy w terminie określonym harmonogramem nie będzie wielu projektów, nie zwołać takiej sesji, jak również w sytuacji, kiedy ilość projektów wymagałaby zwołania sesji w trybie określonym ustawą, żeby taką sesję w innym terminie zwołać, ale też harmonogram ma walor taki, że pomaga Państwu również zaplanować czas. Terminy zostały zaproponowane troszeczkę na wzór roku bieżącego. Ostatni termin został zaproponowany 9 listopada, co wynika z tego, że 11 listopada kończy się kadencja Rady, w związku z tym nie możemy wybiegać poza koniec kadencji, a 9 listopada będzie możliwie późną datą, ostatnim wtorkiem tej kadencji, żeby móc ewentualnie podjąć uchwały, które na koniec kadencji, czasami bywa ich sporo. Zaplanowana jest sesja absolutoryjna i sesja uroczysta. W lutym są zaplanowane dwie sesje. Ta druga pod koniec miesiąca, no trochę podobnie jak w minionych latach, wynika z ewentualnej potrzeby uchwalania spraw oświatowych, które powinny być uchwalone na 6 miesięcy przed nowym rokiem szkolnym. Jeśli nie będzie takich spraw, to po prostu tej sesji byśmy nie zwołali. Robię to już w tej chwili, a nie czekam do końca roku, tak jak to zazwyczaj było, ponieważ ja już otrzymałem kilka pytań ze strony Państwa radnych, również jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, więc myślę, że listopad jest już takim czasem, kiedy można taką uchwałę podjąć, dlatego proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały.
Bardzo uprzejmie dziękuję Panu Przewodniczącemu. Czy do tego projektu uchwały, w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby o coś zapytać? Również zgłoszeń nie widzę. W takim razie, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i otwieram czytanie drugie. A w drugim czytaniu, wobec braku projektu poprawek, możemy przegłosować projekt uchwały w sprawie uchwalenia harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na rok 2010 w całości. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeszcze Pan Przewodniczący. Bardzo proszę. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 33 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję Państwu radnym. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. I teraz z wnioskiem formalnym Pan Prezydent Ryszard Grobelny. Bardzo proszę o udzielenie głosu Panu Prezydentowi.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym poprosić Państwa jeszcze o zmianę porządku obrad, jeśli jest taka możliwość wprowadzenia jednego punktu do porządku obrad. Chodzi mi o przyjęcie uchwały, której Państwo tak naprawdę nie znacie, ale ona, myślę, że mogłaby mimo wszystko uzyskać Państwa aprobatę, w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu poznańskiego z zakresu pomocy społecznej. Tak naprawdę powiat poznański zwrócił się do nas, aby nasz ośrodek adopcyjno-opiekuńczy z siedzibą w Poznaniu wydał opinię o kandydatach na rodzinę zastępczą. My mamy taki ośrodek, to powiem, dokonujemy tych czynności. Powiat poznański takiego ośrodka nie ma.
W związku z tym moglibyśmy wykonać tę czynność na rzecz powiatu poznańskiego. Oczywiście w ramach porozumienia powiat poznański wynagrodziłby nam czynności administracyjne w tym zakresie. Moja prośba w tym trybie dosyć nadzwyczajnym jest tutaj motywowana prośbą powiatu poznańskiego. Oni w tej chwili czekają na wydanie takiej opinii. Gdyby Rada podjęła tę uchwałę dzisiaj, moglibyśmy niezwłocznie przystąpić do realizacji tego zadania. Jeśli nie, to będzie to możliwe dopiero mniej więcej za miesiąc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To jest uchwała o numerze chyba 946 w spisie uchwał Rady.
A czy mógłbym prosić pana prezydenta o tekst tego, treść tej uchwały? Bo niestety nie dysponujemy kopią. Rozumiem, że w tym miejscu jako punkt 23a, taka jest pana prezydenta propozycja. Dobrze, w takim razie poddam pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 23a, projekt uchwały 946 przez rodzinę w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu poznańskiego z zakresu pomocy społecznej. Kto z państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni już oddali głos? Jakiś kłopot techniczny? Dobrze. Widzę, że wszyscy państwo radni już oddali głos. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada podjęła uchwałę o rozszerzeniu porządku obrad o punkt 23a. To może w wolnych głosach i wnioskach. Czy ewentualnie nasze służby techniczne są w stanie udzielić pomocy panu radnemu? To bardzo proszę pana radnego o wyrozumiałość i jeszcze pomimo to skorzystanie z innego urządzenia. No myślę, że mimo wszystko nie będziemy przerywać sesji, bo inne urządzenia, a są wolne miejsca, działają, więc bardzo proszę o pana radnego o wyrozumiałość. Bardzo dziękuję. W takim razie rozszerzyliśmy porządek obrad o punkt 23a. Pan prezydent już w skrócie przedstawił ten projekt uchwały. Nie, pani dyrektor, poprosimy jeszcze, gdyby były dodatkowe pytania do tego projektu uchwały. Projekt uchwały, przypominam, w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu poznańskiego z zakresu pomocy społecznej. On nie był chyba opiniowany, nie? Tak, ten projekt uchwały nie był opiniowany przez żadną komisję, ponieważ nie znajdował się w porządku obrad. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z państwa radnych, ale bardzo proszę o spokój, bo jesteśmy już blisko sfinalizowania naszych dzisiejszych obrad, więc proszę o był opiniowany? A nie mam tu żadnej. Dobrze, już wszystko wyjaśniliśmy. Projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję, Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Zdrowia. Uzyskał opinię pozytywną, 8 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Natomiast nie był opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Zgłoszeń nie widzę. W takim razie, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i przechodzimy do czytania drugiego. I wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przejść do przegłosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, projekt uchwały PU 946/07 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu poznańskiego z zakresu pomocy społecznej. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych o głosowanie. Jeszcze moment. Tak. 946/09. Tak, czy możemy prosić o wyświetlenie tablicy? Bardzo dziękuję. I proszę państwa radnych o głosowanie. Panu radnemu Chodobieckiemu bardzo dziękuję za skorzystanie z innego urządzenia do głosowania. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, bez głosów przeciwnych, wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję Państwu radnym, dziękuję Pani Dyrektor i Panu Prezydentowi. Zamykam punkt 23a i przechodzimy do punktu 24. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania. Bardzo proszę, Pan Prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, myślę, że tych informacji nie będzie tym razem zbyt dużo. To był dosyć krótki okres. Szersze opracowanie jak zwykle jest na piśmie. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na kilka elementów. No, myślę, że jeśli chodzi o budowę stadionu, wszyscy obserwowali podnoszenie konstrukcji, która tak naprawdę niezupełnie była podnoszona kilka dni później ze względu na warunki pogodowe. Tak naprawdę tylko jeden dzień opóźnił się z powodów wiatru. Pozostałe dni wynikały z przyczyn technologicznych. Firma, która dokonywała tej dość trudnej operacji technologicznej, pierwotnie zamierzała to zrobić w ciągu 2 dni. Niestety zajęło jej to dni 12. Nie znam się na tym, to jest raczej kwestie technologiczne sprzęgania, rozprzęgania konstrukcji stalowych, powrotu konstrukcji stalowej do pierwotnego kształtu i tak dalej. W każdym razie wyszło to dłużej niż pierwotnie zamierzano i decyzje w tym zakresie były podejmowane w ostatniej chwili, natomiast cała operacja skończyła się na szczęście sukcesem i ten element konstrukcyjny najtrudniejszy już jest w tej chwili zamontowany na stadionie. Proszę Państwa, chciałbym Państwu zwrócić również uwagę na to, że braliśmy udział w minionym okresie w kilku targach międzynarodowych związanych z procesami inwestycyjnymi, między innymi w Monachium, ale także, na co chciałem zwrócić szczególną uwagę, na targach, na takiej konferencji międzynarodowej hotelowej, która się odbyła w Wenecji. To jest w tej chwili jeden z istotniejszych sektorów w Poznaniu, inwestycji hotelowych także w kontekście euro i podstawowy problem, który mamy, to nie mamy, nie tyle jest to problem braku lokalizacji, czy nawet braku pozwoleń, czy braku inwestorów chcących wybudować hotel. Podstawowy problem w tej chwili jest brak firm, które chcą operować hotelami. Deweloperzy nie chcą budować hoteli, jeżeli nie mają podpisanych umów z operatorami, więc w tej chwili nastawiamy się bardzo silnie na pozyskiwanie operatorów branży hotelowej, którzy by chcieli funkcjonować w Poznaniu. Nie chcę użyć sformułowania inwestować, chociaż być może to sformułowanie jakoś też jest poprawne, ale w każdym razie funkcjonować na terenie miasta Poznania. Dla nas to jest w tej chwili jedna z głównych barier rozwojowych. W Poznaniu jest przygotowanych kilkanaście w tej chwili potencjalnych inwestycji hotelowych, które nie ruszają z braku, w większości przypadków z braku operatora. Zakończył się również nabór czy zgłoszenia do 7. edycji konkursu o tytuł poznańskiego lidera przedsiębiorczości. Termin minął 22 października. Zgłosiło się łącznie 141 firm. Jest tutaj pewien progres. Dzisiaj dokładniejsza informacja była o konsultacjach społecznych w zakresie spalarni. No to jest projekt, który w tej chwili jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Poznań. Chciałem też zwrócić uwagę, że w tej chwili jest już procedowana decyzja środowiskowa o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie spalarni, czyli instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Sprzedaż mieszkań idzie raczej z umiarkowanym optymizmem. Przez ostatnie 2 tygodnie 22 mieszkania w tej chwili sprzedanych, w tym roku 460 mieszkań, trochę mniej niż tak naprawdę planowaliśmy. Już poprzednio zwracałem uwagę, że dość znaczna część mieszkań, w tym wypadku 1/4, to są mieszkania sprzedawane na raty. To jest istotna różnica w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie zakup przez mieszkańców na raty był raczej wyjątkiem. Teraz to już jest 25%, czyli nie jest już taka rzadka sytuacja. Już może bardziej informacyjnie, 10 listopada będzie finał konkursu Zielony Poznań, czyli naszego tradycyjnego konkursu, już chyba 16, dość istotny.
I z ważniejszych spraw, proszę Państwa, podpisaliśmy porozumienie z policją na temat użytkowania i rozbudowy monitoringu. No to jest o tyle istotne porozumienie, że w tym wypadku my przejmujemy nadzór nad monitoringiem od strony technicznej, nie tylko od strony inwestycyjnej, jak to było dotychczas, ale od strony technicznej. Jest to pewne nowum. To także oznacza, że koszt obsługi będzie wynosił około 240 tysięcy złotych jako dodatkowe zadanie budżetowe, któregośmy w poprzednich latach nie mieli. No ale tutaj tak naprawdę nie mieliśmy wyboru, już byliśmy jedynym miastem, które nie prowadziło tego typu działań. No a w tej chwili będą one realizowane no, we współpracy z policją, ale przez nasze służby, co będzie oczywiście nas, jak powiedziałem, kosztowało. No i chciałem też poinformować Państwa, że został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę monitoringu na trasie traktu królewsko-cesarskiego w trzecim etapie. Koszt przedsięwzięcia to docelowy 3 miliony złotych i będzie realizowany w ciągu 161 dni. Dokładnie taki okres został wyznaczony. To tak w skrócie ważniejsze informacje. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Czy do przedstawionej informacji są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę żadnych. A, bardzo proszę, pani radna Lidia Dudziak.
Panie prezydencie, chciałam tylko dopytać pana, czy monitoring, który ma być zainstalowany na trakcie królewsko-cesarskim, również obowiązuje Jeżyce, tą część, o której przez cały czas mówimy, czyli Samarzewskiego, tutaj te Stare Jeżyce. Czy to również są w tym Stare Jeżyce, czy to jest coś niezależnego?
Bardzo proszę, jeśli pan prezydent jest w stanie odpowiedzieć. Proszę o udzielenie głosu panu prezydentowi.
Na pewno monitoring obejmuje także Jeżyce, ale wcale nie jestem pewien, czy te ulice i w tej chwili nie jestem w stanie państwu odpowiedzieć, jaki był tutaj zakres, bo jednak on jest związany z traktem, a nie pozostałymi obszarami, ale to udzielimy pani radnej odpowiedzi szczegółowej, jaki dokładnie zakres wchodzi w ramach tej umowy.
Bardzo dziękuję. I pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem spytać o dwie sprawy, które ciągną się od dłuższego czasu, dlatego chciałem się dowiedzieć, czy pan prezydent w ostatnich tygodniach też podjął pracę w celu, że tak powiem, no, przyspieszenia tych spraw. Pierwsza rzecz to projekt PK. Ja od 2 lat na komisji rewizyjnej słyszę, że czekamy na jakieś decyzje ze strony Urzędu Marszałkowskiego i dlatego wprowadzenie projektu PK się opóźnia. Chciałem się dowiedzieć, czy w ostatnim czasie pan prezydent poczynił wysiłki, żeby ten projekt posunąć do przodu. A druga sprawa to sprawa przeprowadzki Teatru Muzycznego, również 2 lata z górką, jak dogadujemy się z policją w sprawie przeprowadzki do nowego budynku. Chciałem się dowiedzieć, czy w ostatnich tygodniach jakieś nowe informacje, czy też działania pana prezydenta, intensywne zapewne w celu tego, żeby ta sprawa była dobrze, że tak powiem, pozytywnie sfinalizowana.
Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy pan prezydent chciałby odpowiedzieć, bo w sumie to nie jest pytanie związane z informacją o pracach pana prezydenta. Bardziej pasuje do pytania, do punktu interpelacji i zapytania, także może w tym punkcie. A teraz, jeżeli pan radny by się zgodził, bardzo proszę jeszcze raz udzielić głosu panu radnemu Szymonowi Szynkowskiemu.
Nie do końca, panie przewodniczący, tu się zgodzę. Ja mam nadzieję, że pan prezydent cały czas usilnie pracuje nad tymi projektami. W związku z tym informacje dotyczą, znaczy pytania dotyczą właśnie, jak te prace wyglądają w ostatnim czasie.
Bardzo proszę, pan prezydent.
W jednym przypadku, jeśli dobrze pamiętam, już udzielałem radzie na ten temat informacji na jednej z poprzedniej sesji. Informowałem, że budynek Kina Olimpia został już przejęty przez miasto Poznań. I w tej chwili prowadzimy dalsze prace na temat sposobu jego zagospodarowania. W dużym stopniu będą one także zależały od możliwości budżetowych i przeznaczania możliwości, jak powiem, środków finansowych na remont tego budynku. I w tej chwili nasze prace raczej skupiały się na aspektach przygotowywania budżetu, także w kontekście tego zadania. Jeśli chodzi o PK, ja tej sprawy bezpośrednio nie prowadzę. Nie umiem w tej chwili odpowiedzieć na bieżąco, na jakim etapie jest w tej chwili ona realizowana.
Mogę tylko powiedzieć tak, że w kontekście prac budżetowych, że sprawdzaliśmy, czy środki finansowe, które są przewidziane na najbliższe dwa lata, będą w pełni wykorzystane. Uzyskaliśmy deklarację, że taka kwota, jaka jest przewidywana w projekcie budżetu i w tych dokumentach, które myśmy przedłożyli Urzędowi Marszałkowskiemu, jest aktualna. W związku z tym sądzę, że prace toczą się zgodnie z planem.
Bardzo dziękuję. Panu prezydentowi, czy do przedstawionej informacji są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie zamykam punkt 24 i przechodzimy do punktu 25. Interpelacje i zapytania. Proszę państwa, do tej chwili wpłynęły następujące interpelacje ze strony państwa radnych. Interpelacja pana radnego Dominika Herberholca w sprawie wprowadzenia ograniczeń poruszania się samochodów nauki jazdy po mieście. Czy pan radny będzie chciał wygłosić tę interpelację? Nie, to jak rozumiem, oczywiście odpowiedź na piśmie. Kolejna interpelacja pana radnego Michała Tomczaka w sprawie posumu. Czy pan radny będzie chciał wygłosić interpelację? Dziękuję. Interpelacja pana przewodniczącego Andrzeja Nowakowskiego w sprawie nadania nazwy ulicy w Poznaniu imieniem Zygmunta Warczygłowy. Czy pan przewodniczący będzie chciał odczytać? Dziękuję. Ale bardzo proszę państwa radnych o spokój, już naprawdę jesteśmy na finiszu. Interpelacja pana radnego Andrzeja Bieleżewskiego w sprawie priorytetu dla komunikacji zbiorowej w mieście Poznaniu. Czy pan radny będzie chciał odczytać? Dziękuję. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie dalszego funkcjonowania przedszkola publicznego na Strzeszynie. Czy pani radna będzie chciała odczytać? Bardzo proszę się zgłosić w takim razie. Prosimy tylko, żeby pani radna się zgłosiła w tym momencie. Dziękuję. I jeszcze jedna interpelacja również pani radnej. Pani radna nie będzie odczytywać. Dobrze, w takim razie najpierw interpelacja. Bardzo proszę panią radną Lidię Dudziak o przedstawienie swojej interpelacji. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, to będzie króciutka interpelacja. Otóż dotyczy dalszego funkcjonowania przedszkola publicznego na Szczeszynie. Instytut Budownictwa i Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa pismem z dnia 18 sierpnia tego roku poinformował pana prezydenta Tomasza Kajzera o gotowości przedłużenia umowy dzierżawy budynków użytkowych przez przedszkole nr 121 w Poznaniu na osiedlu Stary Strzeszyn. Warunkiem przedłużenia umowy na okres dłuższy niż do 31 grudnia bieżącego roku było przedstawienie przez miasto Poznań informacji na temat planów przeniesienia w następnych latach przedszkola do nowej lokalizacji. Jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania jestem zaniepokojona brakiem informacji na temat planów miasta odnoszących się do tej placówki. Przedszkole nr 121 jest jedynym przedszkolem publicznym na terenie osiedli Strzeszyn Grecki, Stary oraz Strzeszyn Literacki. Ewentualna likwidacja placówki byłaby poważnym problemem dla Strzeszyna. Dlatego zwracam się z prośbą o przekazanie informacji na temat podjętych działań w sprawie dalszego funkcjonowania tej placówki. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani radnej. Oczywiście tak jak i na pozostałe interpelacje, odpowiedź w formie pisemnej zostanie pani radnej udzielona. A teraz przechodzimy do pytań. Bardzo proszę państwa radnych o zgłaszanie się. Chciałem tylko poinformować, że wpłynęło pytanie na piśmie i również prośba o odpowiedź na piśmie pana radnego Przemysława Markowskiego. Dobrze, nie będziemy już odczytywać. I pytania pana przewodniczącego Michała Grzesia, które z tego co mi wiadomo zostały już przekazane panu prezydentowi. A pozostałych państwa radnych proszę o zgłaszanie się w kolejności. I bardzo proszę pani radna Magdalena Pałszek.
Panie prezydencie, zgodnie z treścią zapytania w formie pisemnej chciałabym uprzejmie prosić o informację o przygotowywanych czynnościach, czy też umowach, bądź uchwałach, jeśli są takie potrzebne w zakresie dzierżawy wieloletniej, użytkowania wieczystego, bądź darowizny nieruchomości na rzecz kościołów funkcjonujących w mieście Poznaniu, na rzecz uczelni wyższych, ewentualnie stowarzyszeń. Gdybym mogła prosić o uzupełnienie tej informacji na temat zamiany ewentualnych gruntów czy nieruchomości. I uprzejmą mam prośbę, gdyby mógł pan prezydent powiedzieć, czy jest w stanie dzisiaj jeszcze odpowiedzieć, czy na piśmie, to byłoby dla mnie istotne z punktu widzenia porządku mojego dnia. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i bardzo proszę, pan przewodniczący Andrzej Nowakowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie. 11 listopada nastąpi koniec państwa. I w tym momencie powinienem powiedzieć, zamykam cudzysłów. Taki napis i kilka innych jest od dobrego pół roku na wiadukcie na ulicy Pułaskiego i Nowowiejskiego. Na kanwie tego napisu i innych tego typu wydarzeń ciśnie mi się takie pytanie. Czy są służby, które dbają o tego typu wystrój miasta, aby wiadukty, ulice, słupy były w sposób estetyczny zagospodarowane, czyli żeby ta akcja plakatowa, która ma miejsce, reklamowa, była pod jakąkolwiek kontrolą. Myślę, że do dnia dzisiejszego tego nie ma. Jadąc ostatnio w kierunku tutaj do centrum z Podola, ulicą Wielkopolską, zauważyłem nawet obklejone słupy plus drzewa, prawie że na całej długości, plakatami dotyczącymi giełdy sprzętu zimowego, czy z jednej strony jakby najbardziej na czasie. Powtarzam pytanie. Zresztą bodajże taka też akcja jakby przetoczyła się przez nasze poznańskie media. Czy nad tego typu wystrojem miasta służby pana prezydenta czuwają, są takowe i dbają? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i w kolejności pani radna Lidia Dudziak. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, 10 września mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kościuszki 72 wystąpili z pismem do ZKZL-u, dział wspólnot mieszkaniowych, w związku z wnioskiem o przyznanie koncesji na sprzedaż alkoholu w lokalu numer 5 kamienicy przy Kościuszki 72. Oświadczamy, że kategorycznie sprzeciwiamy się wyrażeniu zgody i wnosimy do ZKZL-u o głosowanie przeciw w sprawie uchwały dotyczącej prowadzenia sprzedaży alkoholu w naszym budynku. Sprawa alkoholu była w przeszłości ogromnym problemem, uciążliwością dla mieszkańców. Problemy znane są ZKZL-owi. Wcześniej były omawiane z dyrekcją, z władzami miasta, z zastępcami prezydenta, panem Kajzerem i panem Stępniem. Zgłaszane na policję, Straż Miejską, były tam burdy, bijatyki, etc., etc. Finał tego jest taki, że wspólnota mieszkaniowa zagłosowała za zgodą na prowadzenie alkoholu. I moje, tutaj są dołączone podpisy mieszkańców. I moje pytanie jest następujące. Co mają zrobić mieszkańcy, którzy są właścicielami swoich lokali, w którym funkcjonuje wspólnota? No i tak się składa, że większość tam do głosowania ma miasto Poznań. Zawsze wydawało mi się, że miasto Poznań reprezentuje dobro mieszkańców, którzy tam właściwie mieszkają. A tu się okazuje, że wspólnota głosuje przeciwko mieszkańcom. Co można w takiej sytuacji zrobić, do kogo się zwrócić i gdzie można w ogóle taką sprawę załatwić? My bardzo często na Komisji Bezpieczeństwa mówimy o sprawach związanych z prowadzeniem alkoholu, o tym, jakie są problemy mają mieszkańcy i mówimy, piszcie, zgłaszajcie, to jest jedyna szansa. Tutaj piszą, zgłaszają i okazuje się, że nic nie warte jest ich prośby. Dlatego mam pytanie i proszę zbadać tą sprawę, dlaczego tak się stało, że mimo, że mieszkańcy, którzy tam mieszkają, prosili, no nie zostało to wysłuchane i zrobione wręcz odwrotnie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani radnej i pan rad... pani radna tutaj zgłasza uwagę, już część pytań została zgłoszona w formie pisemnej. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Pierwsza rzecz, 1 listopada trafił do mnie mail wysłany przez mieszkańca miasta Poznania, który został, to jest odpis listu skierowanego, maila jak rozumiem skierowanego do ZTM-u w sprawie po pierwsze procedury doładowywania komkart, która ja akurat tego nie sprawdziłem, bo korzystam z biletów jednorazowych, ale zgodnie z opisem tego mieszkańca faktycznie jest dramatyczna, jak chodzi o doładowanie komkart w biletomatach. Tam podobno biletomat, że tak powiem, zadaje takie pytania, na które Sfinksowi pewnie by było, że tak powiem, Sfinks podobne może zadawać i trudno na nie odpowiedzieć. Także prosiłbym o wyjaśnienie tego, czy nie można tej procedury kupowania, po prostu przedłużania komkart uprościć. To może być w formie odpisu tej odpowiedzi, która będzie kierowana do tego pana. A druga sprawa dotyczy pracownika, który pracował na kaponierze tego dnia 1 listopada, który zgodnie z relacją mieszkańca, po pierwsze, ani nie doładowywał komkart, nie potrafił udzielić informacji, gdzie znajduje się najbliższy biletomat, który może doładować komkartę. No i że tak powiem, i te odpowiedzi udzielał podobno w niespecjalnie miły sposób temu, temu panu, który pytał o te kwestie. Także też proszę w tej kwestii odpis odpowiedzi udzielanej temu mieszkańcowi do mnie dostarczyć. I to jest sprawa numer jeden. Zapytanie numer dwa dotyczy kwestii poruszonej przeze mnie w oświadczeniu, czyli kamienica ulica Nowowiejskiego 23. Kiedy ZKZL doprowadzi, czy też skłoni MPGM zarządzający tą kamienicą do doprowadzenia jej do stanu przyzwoitości. Ja nie mówię, że tam mają być marmury przy oknach, co zostało już wykonane, tylko chodzi o to, żeby poza tymi marmurami jednak po prostu tą kamienicą bez zatykania nosa i bez natykania się na różne rozwalone urządzenia w środku można było spokojnie przejść. No, lokatorzy tej kamienicy po prostu wołają o to, żeby to wreszcie zostało zrobione. Nie po raz pierwszy do mnie w tej sprawie się zgłaszali, także ja też nie po raz pierwszy zwracam na to uwagę i proszę o zdecydowaną reakcję tutaj pana prezydenta. Trzecie zapytanie dotyczy kwestii skrzyżowania ulic Pułaskiego z Aleją Wielkopolską. Mam pytanie, jak się wyjeżdża, jadąc od strony miasta tutaj ulicą Nowowiejskiego, jadąc dalej w kierunku Sołacza Aleją Wielkopolską, z dwóch pasów, które są pod wiaduktem, tym, o którym wspominał pan przewodniczący Nowakowski zresztą, gdzie te napisy są, jak się jedzie w stronę Sołacza, to nagle z dwóch pasów robi się jezdnia, która nie jest przedzielona żadnym oznakowaniem. Tam teoretycznie wszyscy jadą jak na dwóch pasach, ale tam nie ma żadnej linii rozdzielającej. Swoją drogą zastanawiałem się kiedyś, jakby tam był wypadek, jeżeli by dwa samochody obok siebie jechały i nagle im znika oznaczenie drogi, to kto jest winny w takiej sytuacji? A tamta ta jezdnia jest dość ciasna i rzeczywiście o taki wypadek nie trudno. Czwarta sprawa to sprawa świateł sygnalizacji świetlnej przy Alei Solidarności, przy wyjeździe z Makro i stacji Shell. Tamte światła są jakoś tak fatalnie skoordynowane, że niezależnie z której strony się nadjeżdża, to stoi się straszliwie długo bez uzasadnianego powodu, bo wszyscy na tym skrzyżowaniu w pewnym momencie przez dłuższy czas oczekują na zielone światło. Tam nie ma jakiegoś ruchu pieszych, nie wiem, jakichś okoliczności, które by to uzasadniały. Często w trakcie dnia tworzą się tam korki. Mam pytanie, czy ta sygnalizacja świetlna, nie można jej jakoś tam jednak zreorganizować, bo wydaje mi się, że tam jakiś błąd jest po prostu w jej programowaniu. I sprawa ostatnia tutaj bardziej do pana przewodniczącego Ganowicza niż do pana prezydenta, ale po części może też powiedzmy do sekretarza miasta. Nam w ostatnim czasie coraz częściej zdarza się, ja mam świadomość, że to jest kwestia też tego remontu, który się odbywa w Urzędzie Miasta, ale coraz częściej mamy duże problemy z salami na komisje. Już nie mówię o jakichś indywidualnych inicjatywach radnych, ale same komisje, żeby je zorganizować w sposób, że tak powiem, no, którym goście mogą się pomieścić i radni na komisjach, to jest problem. Przykład, ostatnia komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego, gdzie kilkoro radnych i ja również staliśmy przez połowę posiedzenia komisji, ponieważ nie było krzeseł, żeby można było usiąść na posiedzeniu komisji w sali numer 9. Myślę, że można organizować w większych salach te spotkania, tylko warunek jest jeden, że chciałbym, żeby pan przewodniczący, może z panem sekretarzem, uzgodnił, że jednak radni, jak chodzi o komisję, no mają priorytet w rezerwowaniu sal i nie może być tak, że tu się dzieją jakieś, że tak powiem, inne imprezy, na pewno ważne, ale jednak no, radni powinni móc te komisje w jakichś warunkach sensownych odbywać, a nie na stojąco. Także to taki apel, może niekoniecznie pytanie, ale apel do pana przewodniczącego, pana sekretarza, żeby te warunki jednak radnym do pracy minimalne zapewniać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i teraz ja pozwolę sobie zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie, ponieważ w tej chwili przetacza się przez media kampania na rzecz pomocy Ukrainie, również jest podawane są informacje dotyczące pomocy udzielanej przez miasta partnerskie, polskie miastom na Ukrainie, między innymi Wrocław. Chciałbym zapytać, czy ewentualnie my podjęliśmy jakieś działania związane z udzieleniem pomocy naszemu miastu partnerskiemu, miastu Charków, czy ewentualnie, no przynajmniej jakieś rozpoznanie, czy takie zapotrzebowanie w ogóle jest na udzielenie pomocy, czy ewentualnie i są jakieś oczekiwania, czy w tej sprawie jakiś wysiłek podjęliśmy? To jest pierwsze pytanie. I pytanie drugie. Wczoraj dzwonili do mnie, jak zrozumiałem, mieszkańcy ulicy księdza Jakuba Wójka, W każdym razie osoby, które były świadkami zakończenia prac remontowych przy sieci wodociągowej, prac prowadzonych przez Aquanet. Przerwanie prac sprowadzało się do tego, że Aquanet według relacji tych osób zostawił otwarte źródło wody. Ta woda się po prostu lała, kiedy ekipa odjeżdżała. I na pytanie tych mieszkańców do członków tejże ekipy Aquanetu, czy no, jak gdyby Aquanet zdaje sobie sprawę z tego, że taka lejąca się woda to jest również koszt, no uzyskali odpowiedź, że ale przecież to nie jest państwa koszt. No i teraz pytanie mam następujące, czy rzeczywiście taka jest praktyka, że takich źródeł wody gdzieś przy remontach się nie odcina tak, żeby rzeczywiście nie potęgować tych kosztów, a jeżeli już taki wyciek jest konieczny w związku z jakimiś uwarunkowaniami technicznymi, to kto, czy i kto pokrywa koszt takiego, no takiego, że tak powiem, wycieku długotrwałego wody. Bardzo dziękuję. To były moje dwa pytania i teraz bardzo proszę pan przewodniczący Ryszard Śliwa.
Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie. Chciałbym się dowiedzieć od pana prezydenta, dlaczego te dwa projekty uchwał zostały wycofane, znaczy mówiąc o dzierżawach. Czy mam to rozumieć, że umowy są już podpisane, bo tak na ogół to wygląda. Drugie pytanie związane znowu ze stadionem. Jak wiadomo, są kolejne pomieszczenia na trybuny numer 4 remontowane i podobno dla OZPN-u. Pytanie jest takie, no za chwilę będziemy dyskutowali nad koncepcji komercjalizacji, zagospodarowania i tak dalej, tylko może się okazać, że już nie będzie jakich powierzchni dyskutować, tylko będą sprawy, które są zastane, no bo na dzisiaj to taką sytuację mamy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i pan radny Grzegorz Steczkowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, panowie i panie, panowie rada. W połowie lipca skierowano do pana prezydenta petycję w sprawie uciążliwości działania markotu przy ulicy Pogodnej. Podpisano ją prawie wszyscy mieszkańcy tej ulicy. Do dziś nie otrzymali odpowiedzi. Prosimy o interwencję w tej sprawie. Sprawa druga. Ścieżki rowerowe. Budowane są nowe, świetnie, ale co ze starymi? Czy jest jakiś plan remontów tych ścieżek na następny chociażby rok? Które ścieżki i w jakim zakresie będą remontowane? Niektóre z nich to wymagają z uwagi na błędy konstrukcyjne przy ich budowaniu. I ostatnia sprawa. Jak państwo wiecie, na teren zwany Rynkiem na Świcie miasto zorganizowało konkurs na zagospodarowanie. Tutaj podziękowanie dla pana prezydenta, ponieważ to jest jedna z nielicznych akcji, w których mieszkańcy jak gdyby bardzo są zadowoleni z wyników tego konkursu. Wydawało nam się, że takie akcje powinny być rozpropagowane. I zaproponowałem zorganizowanie wystawy na terenie tego ryneczku. Z pomocą pana Grzegorza Ganowicza udało się załatwić stelaże. Natomiast sprawa rozbiła się, mało nie rozbiła się o 150 zł. Okazało się bowiem, że Wydział Wspierania Rad Osiedlowych nie ma środków na przewiezienie tej wystawy z Urzędu Miasta na Rynek na Świcie. Rada na Świcie, ponieważ działa, Rada Osiedla Świt, ponieważ działa gospodarsko, wydała wszystkie środki. Ja rozmawiałem z dyrektorem wydziału, panem Klarzyńskim, jak i również z panią Motakową, gdzie zostałem pouczony o 20 latach jej działalności i pracy i ona doskonale wie, jak to się robi. Obiecano mi pomoc i ja następnego dnia dowiedziałem się, że w ogóle nic nie załatwiono. I nie jest to problemem, że tych pieniędzy się nie znalazły. Problem jest inny, że urzędnik z Urzędu Miasta obiecał sprawę załatwić i pomóc, a w tym momencie, kiedy tego nie zrobił, nie zadzwonił do mnie, nie powiadomił mnie, że ta sprawa została w ten sposób załatwiona. Ja sobie nie wyobrażam tak współpracy. Jeżeli ja się z kimś na coś umawiam, to jeżeli zmieniają się warunki, to powinienem być o tym powiadomiony. Przynajmniej jako radny. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu i pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, ja zadałem pytanie, dostałem odpowiedź na piśmie, ale dostałem odpowiedź z Libelta, to znaczy z Wydziału Spraw Obywatelskich. Natomiast myślę, że problem z Sarmacką jest szerszy, ponieważ zostały tam i całkiem słusznie po to, żeby trochę na tym zarobić, wyznaczone ulice, których de facto nie ma. Pozostałe, które są, zmieniają nazwy i teraz jest tylko kwestia, że nie bardzo ci ludzie, którzy teoretycznie mają w przyszłości mieszkać przy tych nowych ulicach, które pójdzie przez obecne przez obecne ogrody, nie bardzo wiedzą, gdzie się mają zameldować. Proponuje im się pozostawienie dotychczasowych adresów. Trochę narozrabiała Feroma, bo powysłała do wszystkich pisma, że mają zmienić adresy, również do tych, którzy, przez których ogrody mają pójść, ma pójść nowa ulica i przy niej mają mieszkać. Dzisiaj nie mogą się nigdzie właściwie zameldować. Ulic, adresów starych, czyli Sarmacka z numerami już nie będzie. Także to jest bardziej do wyjaśnienia chyba przez, nie wiem, GOPO, Zarząd Dróg Miejskich, niż przez Wydział Spraw Obywatelskich, który tylko de facto melduje na tych ulicach, które istnieją. Także ja dziękuję za odpowiedź Wydziału Spraw Obywatelskich. Przy okazji, ponieważ pytanie zadałem również pisząc, że mieszkańcy, którzy tam chodzili, byli niezbyt miło załatwiani. Dowiedziałem się, że z różnych ankiet, czy nie wiem z jakich to badań, zadowolenie z prac Wydziału Spraw Obywatelskich jest 99%, a więc no mieli pecha ci mieszkańcy, akurat tracili na ten 1%, ale to nie chodzi o to, chodzi bardziej o to, kiedy technicznie będzie można tych ludzi już na właściwych ulicach meldować. Nie dotyczy to wielkiej ilości, ale no ludzi, którzy jak gdyby zgodzili się na to, że będą tymi, którzy mniejsze działki będą mieli.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie zamykam punkt 25 i przechodzimy do punktu 26. Odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, pan prezydent. Proszę o udzielenie głosu panu prezydentowi. Oczywiście bez limitu czasu.
Proszę Państwa, ja bym chciał w tej chwili udzielić odpowiedzi na te pytania, które jakby bardziej są do mnie adresowane. Pan radny Śliwa pytał, jeśli chodzi o dlaczego zostały wycofane uchwały. Pan dyrektor POSIR-u zaproponował, że jednak te postępowania przeprowadzi w trybie przetargowym. I w tym momencie nie ma powodu, żeby podejmować uchwały przez Radę. Rada podejmuje uchwały tylko w trybie bezprzetargowym. Więc tu będzie przeprowadzony tryb przetargowy i powiem, że to był tak naprawdę wniosek z przebiegu poprzedniej sesji. Pan dyrektor jednak zaproponował, że będzie tutaj prowadził postępowanie przetargowe. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o pytanie pani radnej Pałuszek, myślę, że udzielimy na piśmie, dlatego że jak rozumiem, pani radnej Pałuszek chodzi o pewne zestawienie, a być może o dwóch czy trzech postępowaniach moglibyśmy odpowiedzieć. Natomiast tutaj jest, jak sądzę, pewna analiza potrzebna. No i jeśli chodzi o stadion, rzeczywiście tam w tej chwili jest przygotowane pomieszczenie dla Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Natomiast to są typowe pomieszczenia biurowe i ja jeszcze tylko przyjrzę się, jakie są warunki najmu tych pomieszczeń. Mam nadzieję, że one są rynkowe, bo jakby docelowo jednak trzeba dążyć do tego, żeby pomieszczenia były tam na stadionie na warunkach rynkowych wynajmowane. Ja bardzo poprosiłbym teraz dyrektorów o pozostałe odpowiedzi na pytania. Panie prezydencie.
Bardzo proszę, pan prezydent Mirosław Kruszyński, tak?
Jeśli można, to ja poproszę panią dyrektor Konieczną o odpowiedź na pytania, które zostały zgłoszone na piśmie już wcześniej. Natomiast chciałbym też odpowiedzieć na pytanie pana przewodniczącego Foligowskiego dotyczącego sieci, albo inaczej prowadzonego remontu na sieci wodociągowej przez Aquanet. I tutaj panie przewodniczący, pan dyrektor Kalina przygotuje wystąpienie do Aquanetu, żeby Aquanet ustosunkował się i po uzyskaniu tej odpowiedzi przekażę panu przewodniczącemu odpowiedź pisemną. Taka moja prośba jest w tej sprawie, a pana dyrektora Kalinę już proszę, żeby przygotował wystąpienie do Aquanetu w tej sprawie, tak? Panie dyrektor, proszę bardzo.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Odpowiem może na pytanie dotyczące ulicy Nowowiejskiego 23. Dzisiaj jeszcze ZKZL wysłał tam pracownika administracyjnego. Rzeczywiście panuje tam niestety bałagan. Wzmocnią ekipę sprzątającą, natomiast ten bałagan wynika z tego, że lokatorzy tam zamieszkujący, lokatorzy głównie zanieczyszczają ten budynek. Tam jest 14 wypowiedzianych umów najmu i kilkanaście spraw skierowanych do sądu nie tylko o zapłatę, ale również o eksmisję. I tylko kwestia związana z wyprowadzeniem tych lokatorów pozwoli na to, żeby na terenie tego budynku panował rzeczywiście porządek. Natomiast do tego czasu tam będą ekipy sprzątające wzmocnione.
Czy pan radny chciałby dopytać o coś w tej sprawie? Bardzo proszę o udzielenie głosu panu radnemu.
Dziękuję pani dyrektor za tą odpowiedź. Dziękuję też za tą pilną interwencję, bo no, rzeczywiście tam ja widziałem, jak tam jest, bo byłem. Nie ja te zdjęcia robiłem, ale widziałem też naocznie, jak to wygląda. Natomiast cieszy mnie też ta informacja, że bo ja wiem, że tam część lokatorów jest taka, która dewastuje rzeczywiście te sprawy. Cieszy mnie to, że sprawa wypowiedzeń jest już w toku. Proszę też o konsekwentne to działanie. Ja wiem, że tutaj prawne różne ograniczenia nie zawsze państwu pozwalają szybko działać, ale nie wiem. No proszę choćby mnie na świadka, że tak powiem, wezwać w postępowaniu o to, że ci lokatorzy uciążliwie zakłócają tam, że tak powiem, zamieszkiwanie innym lokatorom, bo ja widziałem na oczy, jak wygląda ta kamienica, także się oferuję, jeżeli mogę coś pomóc w tej sprawie, od państwa będę oczekiwał tutaj też konsekwentnego działania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jeśli można, panie przewodniczący, to pytanie, które postawiła pani radna Dudziak, no wymaga jednak sprawdzenia przeze mnie. Trudno mi w tej chwili ustosunkować się do tego zapytania. I udzielę też odpowiedź na piśmie. Panią dyrektor proszę, aby ZKZL przygotował informację w sprawie Kościuszki 72 i całego tego postępowania na spotkaniu wspólnoty, gdzie uchwalono zgodę na koncesję na alkohol. Chciałbym zobaczyć, jak to było przeprowadzone, żeby ZKZL przygotował materiały, a panią zobowiązuję do tego, żeby przygotować te materiały. Dobrze? Natomiast odpowiedź na pytanie pana przewodniczącego Nowakowskiego. No, wydaje mi się, że to jest oczywiste, że pan prezydent ma swoje służby, które powinny utrzymać czystość i reagować na taką sytuację, jaką pan przewodniczący zastał. I tu oczywiście za wiadukty odpowiada ZDM. Przepraszam, pan dyrektor ZDM-u jest na sali. Jestem przekonany, że weźmie sobie ten dzisiejszy sygnał do serca i usunie ten napis. Natomiast jednocześnie, jak już pana dyrektora szukałem, tutaj wywołałem, to poproszę o odpowiedzi na pytania, które były zadane przez państwa radę.
Dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę, pan dyrektor Jędrzejczyk.
Panie prezydencie, państwo radni. Pytanie pana radnego Szynkowskiego odnośnie skrzyżowania Puławskiego, Aleja Wielkopolska. My to skrzyżowanie analizujemy cały czas, lecz bez przebudowy, korekty tego skrzyżowania, żeby poprawić układ ruchu, nie widzimy na ten moment, natomiast bierzemy to pod uwagę podczas podłączania ulicy Wawrzyńca. Tam zupełnie się zmieni cały układ na tym węźle. Bardzo w ostatnim czasie wzmógł się ruch w lewo, szczególnie w Aleję Wielkopolską, jadąc z ulicą Puławskiego. I z jednego pasa ci, co jadą na wprost w kierunku północnym oraz w Aleję Wielkopolską, powoduje to pewne zamieszanie, ale dysponujemy tylko takim pasem, jakim w tej chwili mamy do dyspozycji. Ale analizujemy to, jak można poprawić, bo faktycznie natężenie ruchu na kierunku szczególnie w Aleję Wielkopolską w ostatnim czasie się wzmogło.
Bardzo prosiłbym, żeby pan radny się zgłosił.
Tam jest nienormatywne szerokości, nie można malować, gdy nie ma minimalnych, normatywnych szerokości. Pan radny Steczkowski wspomniał o ścieżkach rowerowych, o stanie. W miarę środków one są remontowane w niezadowalającej ilości oczywiście, ale byśmy chcieli, Natomiast ja bym to nie mówił, że były źle robione. Oczywiście nie mówię, że wszystko było super. Natomiast występują różne zjawiska, począwszy od awarii, które następują uzbrojeń pod tymi ścieżkami, poprzez korzenie, które wysadzają ten asfalt, który był kiedyś kładziony, jak również nie ma co ukrywać, że w latach wstecz to rodzaj masy asfaltowej miał dużo do życzenia.
Panie dyrektorze, jeszcze kwestia Alei Solidarności. Pan Rady Szynkowski też kwestia oznakowania i właściwie sygnalizacji świetlnej. To jest na Alei Solidarności było pytanie.
Jeśli chodzi o Aleję Solidarności, faktycznie po remoncie pewnego odcinka są korekty wprowadzone w sygnalizacji i dostajemy sygnały i stąd ona cały czas jest pod obserwacją, żeby skorygować, bo chcieliśmy poprawić, ale nie wiem, czy do końca to tak, jak zakładaliśmy. W każdym razie cały czas obserwujemy to.
Jeśli chodzi o doładowanie komkart, to pan radny pozwoli, że przygotujemy odpowiedź na piśmie. Wyjaśnię ten problem, który pan radny zgłosił i wtedy rzeczywiście będę mógł udzielić odpowiedzi na piśmie. Natomiast widziałem, że jest pani dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich. Czy w kontekście meldunków na Sarmackiej pani dyrektor chciała kilka słów powiedzieć? Proszę bardzo.
A to panowie prezydenci, my dokonujemy zmian w zapisach meldunkowych z znakomitej większości bez udziału klienta. W kilku przypadkach, kilku nieruchomości, których meldunki były dokonane w latach 70. i 80. istniały wątpliwości co do prawidłowości zapisów. Nie zgadzały się te zapisy poprzednie z aktualnymi i nanoszonymi zmianami. I te osoby poproszone były do przyjścia do wydziału z dokumentacją dotyczącą tytułów prawnych do lokali. Wszystkie osoby wyszły usatysfakcjonowane załatwieniem sprawy i żadna z osób nie dotarła do mnie z żadną interwencją, również do kierownika oddziału. To jedna sprawa. Było pismo, które dotarło do mieszkańców tych ulic, zostało wysłane przez administratora nieruchomości do wszystkich osób, niezależnie czy były zobowiązane do nas trafić czy nie. W ogóle teren jest mocno zaniedbany, jeżeli chodzi o kwestie numeracji nieruchomości, dlatego że poprzednio obowiązujące przepisy do roku 2002 do sierpnia to administratorzy nieruchomości potwierdzali numerację budynków na drukach meldunkowych. Stąd też od dłuższego czasu osoby z tego terenu były do nas zapraszane do wyjaśnienia swoich kwestii meldunkowych. Wszystkie, tak jak powiedziałam, sprawy były satysfakcjonująco zakończone. Nie mam żadnych interwencji o jakichkolwiek problemach. Problem dotyczy ulicy, która jest niedrożna i która nosi nazwę Katalońskiej. Druga ulica to ulica Naramowicka, której budynek jest przeznaczony do rozbiórki. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego zawiadomił mnie, iż te obszary nie podlegają zmianie do czasu wyjaśnienia ostatecznej sytuacji na tym terenie. Tyle z mojej strony i ja panu radnemu te informacje przekazałam.
Dziękuję. I ja jeszcze mam odpowiedź na pytanie pana radnego.
Jeszcze dopytać proszę chciał pan bardzo. Radny Michał Grześ. Bardzo proszę udzielić głosu panu radnemu. Bardzo proszę.
Znaczy ja już mówiłem, że ja dostałem od pani dyrektor odpowiedź, natomiast ta odpowiedź jest niekompletna bez odpowiedzi, kiedy ta ulica Katalońska będzie drożna. Bo problem jest tego typu, że nie można zameldować na ulicy, której nie ma, a mieszkańcy za chwilę nie będą mogli mieszkać przy starych adresach, bo ich po prostu nie będzie. Więc albo będą mogli się do czasu stworzenia ulicy Katalońskiej zameldować przy najbliżej istniejącej ulicy, do której na razie mają jeszcze dostęp, albo trzeba będzie udrożnić Katalońską. I to jest raczej pytanie do służb innych niż pani dyrektor, a więc pytanie do ZDM-u czy do Geopozu, bo ktoś tą Katalońską kiedyś udrożni, jeżeli ma to się zdarzyć za 5 lat, to trzeba zdecydować, żeby ci mieszkańcy meldowali się przy tej ulicy, do której jeszcze aktualne działki dochodzą i przy której mają furtki. A jeżeli ma być to w miarę szybko, no to trzeba zdecydować, żeby meldować.
Panie Przewodniczący, w takim razie problem udrożnienia ulicy Katalońskiej przygotuję na piśmie pana dyrektora ZDM-u Jacka Szukałę. Proszę o przygotowanie informacji w tej sprawie. Natomiast na pytanie pana przewodniczącego Grzesia dotyczącego osiedla Maltańskiego, no myślę, że panu radnemu znany jest stan prawny tej nieruchomości. My nie jesteśmy jakby tutaj stroną, aczkolwiek w ostatnim okresie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami zaczęliśmy zastanawiać się nad możliwością pewnej dyskusji, którą moglibyśmy przeprowadzić aktywizującej ten teren, mimo że miasto nie jest właścicielem tego terenu. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych widoków na zmianę sytuacji w najbliższym okresie czasu. Jeśli państwo radni pozwolą na pozostałe pytania, jest ich już niewiele, na które nie udzieliliśmy odpowiedzi w tej chwili, udzielimy je na piśmie ze względu na to, że one są bardziej szczegółowe, związane chociażby z kwestią lokali na posiedzenie komisji. Pan sekretarz musiałby tutaj bardziej szczegółowo odpowiedzieć, jak do tego doszło i czy rzeczywiście ten problem jest nie do rozwiązania. Myślę, że akurat tak nie jest. Myślę, że będzie można to wyjaśnić i w prosty sposób rozwiązać. Myślę także o pytaniach szczegółowych pana radnego Grzesia dotyczących sprzedaży poszczególnych lokali w budynkach, które wskazał. Na to muszę udzielić odpowiedzi na piśmie, ponieważ muszę najpierw zebrać informacje. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. W takim razie zamykam punkt 26 odpowiedzi na zapytania i przechodzimy do punktu 27. Wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Ja wiem, że chciał zabrać głos pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, ale go nie ma z nami. Zaraz zapytam, czy pan przewodniczący Ganowicz jest tu gdzieś w pobliżu. Bardzo proszę, w tym czasie zgłasza się pan przewodniczący Andrzej Nowakowski. Bardzo proszę.
No proszę państwa, jeżeli można wykorzystać ten czas 23.
Bardzo proszę, przepraszam pana przewodniczącego, bardzo proszę państwa radnych jeszcze o chwilę cierpliwości i wyciszenie rozmów. Bardzo proszę pan przewodniczący.
23 października, czyli kilkanaście dni temu, obchodziliśmy w naszym mieście 90. rocznicę powołania województwa poznańskiego. W związku z tym, że byłem inicjatorem pewnych pomysłów, pewnych przedsięwzięć, chciałem bardzo serdecznie podziękować tym tutaj spośród nas, dzięki którym ta uroczystość miała tak podniosły charakter. Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować przewodniczącemu Grzegorzowi Ganowiczowi, bo kiedy po raz pierwszy do niego bodajże przyszedłem z półtora roku temu z pewnymi pomysłami, chcę powiedzieć, że trafiłem na pełne zrozumienie i to, że dzisiaj pierwszy wojewoda odrodzonej Rzeczypospolitej, Witold Celichowski, może spoczywać na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan, jest znaczną zasługą Grzegorza Ganowicza. Grzegorz, dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu prezydentowi Grobelnemu, bo wyobrażam sobie, że bez jego zgody na uruchomienie nawet najmniejszych środków finansowych nie byłoby przecież szans powodzenia. Chciałbym podziękować pani Marii Strzałko za to, że akceptowała pewne rzeczy tak na dobrą sprawę bez niezbędnej zwłoki. Chciałbym podziękować panu dyrektorowi Lisieckiemu. Szkoda, że państwa nie ma tutaj wśród nas. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować siedzącemu koło mnie radnemu Mariuszowi Wiśniewskiemu. To on w Urzędzie Wojewody pilnował wszystkich terminów, wszystkich spraw organizacyjnych, tak że ta uroczystość udała się w sposób wyróżniający, znakomity. Mariusz, również i tobie serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.
A ja bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Andrzejowi Nowakowskiemu za to zaangażowanie. Bez niego również byłoby to niemożliwe. Bardzo proszę. Pan radny Michał Grześ.
A ja chciałem podziękować panu radnemu Nowakowskiemu za to, że no, był inicjatorem tego i ja uważam, że w ogóle źle się dzieje, że cmentarz zasłużonych jest cmentarzem generalnie martwym. Mamy wielu obecnie, ale martwym w sensie tego, że niestety są no, bardzo rzadkie pochówki osób zasłużonych, a przecież niedawno, no żałuję, tak, że prezydent Kaczmarek, prezydent Frankiewicz nie spoczęli na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. Uważam, że to jest, no źle się dzieje, dlatego nie ma prezydenta Grobelnego, fakt, że on jeszcze długo pożyje, ale chciałbym, żeby taką deklarację złożył, że on w przyszłości chciałby na tym cmentarzu leżeć. Również pan przewodniczący Ganowicz, wieloletni wiceprzewodniczący, wiceprezydent Kaiser. Ja myślę, że to jest ważne dla miasta, że my mamy dzisiaj kompleksy, bo tak naprawdę jak jedziemy do Wilna, jedziemy do Lwowa, no to tam widać kawał polskiej historii. Na naszym cmentarzu zasłużonych tej historii po prostu nie widać, niewiele widać. Ale jeżeli jej niewiele widać, to chociaż twórzmy to, żeby dzisiejszą historię na tym cmentarzu było widać. A my wszystko robimy, ci, którzy tutaj się znajdują, żeby tej historii nie było widać. I apeluję o to, żebyśmy bardziej podchodzili właśnie chowając osoby tak zasłużone, o które walczy pan Nowakowski, ale jednocześnie dzisiaj, kiedy umiera osoba zasłużona, żeby takie propozycje były składane i żeby rzeczywiście ten cmentarz zasłużony był autentycznie, w cudzysłowie oczywiście, żywy, tak, w sensie takim, że można zobaczyć tam kawał poznańskiej historii i również tej dzisiejszej.
Dziękuję. Rozumiem, że pan przewodniczący też się zgłasza jako ten, który chciałby.
To znaczy, ja po pierwsze nie jestem aż tak zasłużony, a po drugie, no ja mam, jeżeli byłoby tam kawał miejsca dla żony, to bardzo chętnie.
Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję. Chciałbym po pierwsze poinformować państwa i zaprosić. W piątek najbliższy o godzinie 10:00 odbędzie tutaj spotkanie z grupą kirgiską. To już co jakiś czas przyjeżdża do nas grupa ludzi z republik dawnego Związku Sowieckiego i byli już kilkakrotnie z Ukrainy, Białorusi. Tym razem będzie to grupa kirgiska. Trochę chcą się dowiedzieć o funkcjonowaniu samorządu w ogóle, samorządu poznańskiego w szczególe. To spotkanie odbędzie się tutaj o godzinie 10:00 w sali sesyjnej, około półtorej godziny pewnie potrwa, dlatego jeśli ktoś z państwa byłby tym zainteresowany, to zapraszam. Jeśli ktoś z mediów jeszcze jest obecny, to też zapraszam, jeśli miałby ochotę w tym wziąć udział. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to chciałbym przeprosić pana radnego Szymona Szynkowskiego za to, że swoimi uwagami wygłaszanymi do moich kolegów dekoncentrowałem go w czasie wygłaszania oświadczenia. Gdybym miał świadomość, że pan Szynkowski tak bardzo skupia się na moich ustach, to bym powściągnął te uwagi, żeby go dekoncentrować. Ale wywołany do tablicy tym oświadczeniem, w punkcie, który na to pozwala, chciałbym powiedzieć, że myślę, że w kilku miejscach rozminął się pan trochę z faktami. Jeśli chodzi o telewizję WTK, kiedy do mnie dotarła informacja bezpośrednio z telewizji WTK, po pierwsze poinformowałem o tym kolegów przewodniczących klubów z prośbą o opinię klubów w tej sprawie. Następnie poinformowałem o tym Radę na sesji Rady Miasta w punkcie wolne głosy i wnioski, przedstawiając w całości sprawę i prosząc o dyskusję. Następnie jeszcze rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu konwentu i następnie na kolejnej sesji przedstawił sprawę pan redaktor Koziński. W obu spotkaniach na sesji nastąpiła pewna wymiana uwag ze strony radnych, bo o to prosiłem, że potrzebna mi jest opinia radnych, żeby móc cokolwiek w tej sprawie uczynić. I w czasie tej rozmowy jeden głos był taki, który mówił o tym, że jest to rzecz, którą należałoby rozważyć. I jeśli w ogóle ktoś zabierał głos, to mówił, że nie sądzi, żebyśmy powinni podejmować tak opisaną współpracę z wybraną telewizją zwłaszcza komercyjną. Może nieważne, czy komercyjną, czy nie, ale w każdym razie na zasadach odpłatności. W związku z tym trudno powiedzieć w zgodzie z faktami, że informacja o tym była rozsyłana w formie szeptanej czy kuluarowej, z pełną, czy pocztą pantoflową. Z pełną otwartością przedstawiłem to zagadnienie Rady i nie uzyskałem sygnału, że Rada chciałaby to inaczej postąpić. Natomiast jeśli uważamy, że można znaleźć takie rozwiązanie, to jeśli odwołujemy się do problemu finansowego, to proszę pamiętać, że to oznacza mniej więcej 100 tysięcy złotych rocznie na tego typu transmisję. W związku z tym proszę to przewidzieć w budżecie Biura Rady Miasta. W tym roku takiej pozycji nie ma, a w przyszłym roku proszę to zaproponować. A jeśli pan radny ma propozycje, które pozwoliłyby to zrealizować bezkosztowo, to proszę o ich sformułowanie. Mógłbym powiedzieć wiele na temat tego, w jaki sposób ta sala od remontu została przystosowana. Między innymi w tym pulpicie w tej chwili są stanowiska dziennikarskie, gdzie każdy dziennikarz może się podłączyć i uzyskać nagranie dźwięku bezpośrednio z sali sesyjnej, w tym pierwszym rzędzie tutaj. Z tyłu jest salka, w której pełen sygnał z kamer, które są zainstalowane na sali, są przekazywane i można z tego sygnału korzystać. Swego czasu propozycja w stronę stacji telewizyjnych była taka, że ponieważ instalujemy to, można wspólnie zainwestować i zamiast tych kamer o jakości internetowej, tych kamer, zainstalować kamery, które pozwoliłyby produkować sygnał zarówno internetowy, jak i w jakości telewizyjnej i odbierać go po prostu na wyjściu wspólnie. Telewizje wtedy nie były tym zainteresowane, ponieważ to jest jakiś wydatek, a z kolei w Urzędzie Miasta nie uznano, że powinniśmy kupować kamery wyższej jakości niż te, które potrzebne są do prowadzenia przez nas transmisji internetowej. Do tego jeszcze w tej chwili ci, którzy są przy komputerach, słyszą to, co mówię i mogą potwierdzić, że transmisja w internecie się odbywa. Jeśli Państwo zauważą, że na przykład niektórzy dziennikarze, którzy piszą następnego dnia w gazetach o naszej sesji, a nie widzą ich Państwo tutaj, to między innymi dlatego, bo obserwują nasze obrady w internecie i ta wielu osobom ta transmisja wystarcza. Wiem, że to nie jest doskonałe, wiem, że można powiedzieć, że nie wszyscy mają dostęp do internetu, ale też można powiedzieć, że nie wszyscy mają dostęp do telewizji WTK. Każdy sposób ma swoje ułomności. Tak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy i jeśli chodzi o mnie, ona nie jest zamknięta. To zawsze jest możliwość powrotu dyskusji na ten temat. Natomiast nie zgadzam się z tym, że podjąłem jakąś decyzję, nie włączając i nie odbywając dyskusji z Radą. Rada miała pełną możliwość kilkakrotnie podjąć dyskusję na ten temat, ale nie było głosu, który by wspierał takie rozwiązanie. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Przyznaję, biję się w piersi, nie było mnie w trakcie realizacji punktu wolne głosy i wnioski, podczas którego akurat podejrzewam, że to było podczas poprzedniej sesji, był przez pana przewodniczącego zaproponowana dyskusja na ten temat. Dwie sesje temu, dobrze. Dwie sesje temu nie byłem podczas realizacji tego punktu. Nie wiedziałem, że był taki punkt, powinienem to sprawdzić. Przyznaję rację panu przewodniczącemu. W takim razie i cofam słowa, że pan przewodniczący na ten temat dyskusji Radzie nie proponował. I przepraszam za te słowa, natomiast cieszę się z tego, że w tej chwili też mieliśmy okazję, chociaż w tym punkcie niestety zawsze dość nieszczęśliwym, bo na koniec, ale że pan przewodniczący tak w pełni przedstawił, jak wyglądała historia tych spraw i jak to, że tak powiem, jak sytuacja bieżąca wygląda i cieszę się też z tej deklaracji pana przewodniczącego, że sprawa jest otwarta. I myślę, panie przewodniczący, że być może warto, żeby nie wiem, czy konwent, czy też może grupa złożona z kilku radnych, która byłaby zainteresowana, podjęła jednak rozmowy z, nie wiem, czy koniecznie tylko wyłącznie z telewizją WTK, ale może zaproponować pewną szerszą dyskusję na temat tego, jak możemy z naszymi obradami docierać do publiczności, no bo to jest mocny krok w tył jednak, ucięcie transmisji telewizyjnej. Ja się zgadzam, że jest transmisja internetowa, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany, to z tej transmisji internetowej skorzysta, ale jednak proszę zwrócić uwagę, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego idzie do przodu, nie miał transmisji telewizyjnej, dzisiaj ma tą transmisję, płaci za tą transmisję, co jak wspólnie się już zgodziliśmy, nie jest dla nas najlepszym rozwiązaniem, ale być może warto takiego rozwiązania lepszego gdzieś tam wspólnie poszukać, tym bardziej, że mam wrażenie, że w tej sprawie jakoś nie ma sporu ani w tej sprawie, że czy też większych różnic zdań, że raczej nie powinniśmy się godzić na stałe opłaty telewizji WTK za transmisję i wydaje mi się, że nie ma też sporu co do tego, że warto, żeby transmisja telewizyjna z obrad Rady jednak się mimo wszystko odbywała. Jest tylko, że tak powiem, kwestia jak dojść do tego, ale myślę, że to wspólnie razem czy z tą telewizją, czy też z inną być może w jakichś fragmentach telewizja publiczna byłaby tym również zainteresowana, chociaż to akurat biorąc pod uwagę obecną ramówkę telewizyjną ciężko mi to sobie wyobrazić, ale krótko mówiąc pomyślmy o tym panie przewodniczący i przepraszam jeśli pana uraziłem i jeżeli rzeczywiście w tym jednym punkcie dotyczącym braku dyskusji minąłem się ze względu na moją niewiedzę z prawdą, natomiast liczę na to i tutaj jakby deklaracja pana przewodniczącego to potwierdza, że będziemy jednak tą kwestię dalej dyskutować, jak tą transmisję jednak Radzie Miasta Poznania zapewnić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i ponownie pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Ja bym był ostrożny z takimi deklaracjami, bo ja aż tak daleko nie poszedłem w swojej deklaracji. Ja sądzę jednak, że nie powinniśmy próbować budować zawartości merytorycznej rozmaitych nadawców bez względu na to, jaki jest ich typ własności, czy jest publiczna, czy niepubliczna. To jest decyzja, w jaki sposób swoją misję, swoje zadanie, również komercyjne, nadawca widzi. Ja we wszystkich rozmowach mówiłem i mam wrażenie, że zwłaszcza dziennikarze innych mediów to doskonale rozumieli, że my jako podmiot oglądany czy słuchany w wielu miejscach powinniśmy zachować pewną bezstronność, ja nazywam to pewien równy dystans do wszystkich mediów. Zawsze sytuacja, w której będziemy opłacali transmisję naszych własnych wypowiedzi jednemu, a drugiemu nie, może, nie musi, ale może rodzić sytuację dwuznaczną. Dlatego sytuacja taka, kiedy mówiliśmy zainwestujmy w kamery i każdy może przyjść się tu wpiąć i pobierać z tych kamer sygnał i go wykorzystywać, jest w porządku. Natomiast sytuacja taka, że jednemu płacimy pieniądze, a innemu nie i to nie chodzi tylko o telewizję, bo tak jak jest z dziennikarzami, każdy może tam usiąść i nagrać sobie sygnał dźwiękowy i go potem wykorzystać albo puścić w radiu, albo w redakcji gazetowej obrobić i spisać to, co go interesuje. Wszystko jest otwarte, prawda? Natomiast wybierać jedno medium i z nim zawierać umowę komercyjną, uważam, że to byłoby niewłaściwe. Znaleźliśmy się w takiej sytuacji dlatego, że kiedyś telewizja WTK podjęła taką decyzję, że chce to robić. Uznała, że to się mieści w ich profilu działalności. Przyszedł trudny czas. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Jest trudny czas. Ale to nie znaczy, że powinniśmy w tą stronę według mnie iść. Natomiast powtarzam, jeśli, ja mówię w tym sensie, że dyskusja nie jest zamknięta, że jeśli pojawi się jakakolwiek propozycja, i tą propozycję może złożyć każdy radny, może grupka radnych, w tym sensie jest to otwarte. To bardzo proszę, na pewno to zastanowimy się, czy ona nie narusza tych zasad, o których przed chwileczką powiedziałem. Jeśli pojawi się taka propozycja, zawsze możemy do tego tematu wrócić, być może z wykorzystaniem tych wszystkich możliwości, które już tutaj mamy, bo naprawdę mamy całkiem sporo możliwości. Przecież powiedziałbym tak, przez ostatnie lata wpływają do mnie również pisma firm, które oferują, że urządzą nam transmisję w internecie. Ja swobodnie odpowiadam, że nie musimy im płacić za to, ponieważ nas sygnał w internecie jest. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Nie wiem, czy są inne media, które chcą na żywo transmitować całość naszych obrad, bo jeżeli są, no to te uwagi byłyby słuszne, ale jeżeli WTK jest jedynym medium, które dociera do znacznej ilości mieszkańców Poznania i chce to robić, to ta sytuacja wygląda trochę inaczej, a może powinniśmy powiedzieć, jaką kwotę możemy na to przeznaczyć i poprosić, żeby ci, którzy chcą to robić, się zgłosili i wtedy zobaczymy, czy to jest tylko WTK, czy są też inne kablówki, które chcą transmitować na nasze obrady i to nie jest kwestia, że my chcemy opłacić sobie transmitowanie siebie, no tylko uczestnictwo demokracji polega na tym, że ci, którzy dokonują tego demokratycznego wyboru, później obserwują tych, których wybrali. No i dzisiaj są, i nie wszyscy mają łatwość sięgania po internet, zwłaszcza starsze osoby, które w znacznej mierze oglądają WTK. Także naprawdę nie zamykajmy tej dyskusji, bo wydaje mi się, że to wszystko na razie zmierza tylko do tego, żeby mieszkańcy Poznania nie mieli tej transmisji z naszych obrad, bo tym to się skończy.
Bardzo dziękuję. Ja tylko przypominam, że od 20 minut powinniśmy mieć przerwę, więc bardzo dziękuję Państwu radnym za powściągliwość w dopominaniu się swoich praw, a jednocześnie apeluję o to, abyśmy bez ogłaszania przerwy zdołali zakończyć dzisiejszą sesję, także bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Panie przewodniczący, ja zgadzam się, że wszystkie media powinny mieć równe prawa, natomiast no, zwróćmy uwagę, że o ile podejrzewam, transmisja radiowa może się bezproblemowo w tej chwili z Rady Miasta odbywać, bez ponoszenia jakichś większych nakładów czy środków. O ile dziennikarze, gazetowi, że tak ich nazwę, mogą śledzić również przez internet, nie muszą nawet tu do nas przychodzić na sesję Rady i mogą ze spokojem relacjonować to, co się dzieje. O tyle jednak proszę zwrócić uwagę, że telewizja, no z tych kamer, które tu są, no to nie są techniczne możliwości, które w tej chwili pozwalałyby jakiejkolwiek telewizji zbierać z tego sygnał i przekazywać w formie zjadliwej dla telewizji. Jeżeli pan pyta o propozycję, to ja, panie przewodniczący, mam taką propozycję. Mianowicie, jeżeli Rada rzeczywiście byłaby zdeterminowana w tej kwestii, żeby taki sygnał telewizyjny wypuszczać, to jest kwestia zapewnienia jednego operatora niezatrudnionego w żadnej telewizji, który filmowałby sesję Rady Miasta w sposób, który mogłaby to, że tak powiem, telewizja wykorzystać i ewentualnie wówczas, że tak powiem, udostępniania bezpłatnego takiego sygnału, że tak powiem, już obrobionego odpowiednio telewizji. Wtedy myślę, że to, jeżeli takim czymś telewizja byłaby zainteresowana, to jest chyba coś, na co moglibyśmy się zdecydować. Jeżeli telewizja nie byłaby tym zainteresowana, to już trudno. To ja, że tak powiem, ja uważam, że już pewnie już krok dalej iść nie możemy. Natomiast no, to jest jakiś, może z mankamentami, ale jakiś mój pomysł na to, jak tą kwestię można rozwiązać. Pod dyskusję, dziękuję.
Bardzo dziękuję. I pan radny Ryszard Śliwa, bardzo proszę.
Rzeczywiście krótko. Jedna uwaga do Kasi. Żeby dyskutować na temat ile, to trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle. Więc to jakby warunkuje dyskusję nad tym, co ty mówiłeś.
Bardzo dziękuję. O, i pan radny Michał Grześ, jeszcze bardzo proszę.
Znaczy, szanowni państwo, ja myślę, że tu jest przede wszystkim sprawa, mnie to osobiście uwłacza, że ktoś żąda ode mnie pieniędzy, żeby mnie gdzieś tam pokazywać. Znaczy, moim zdaniem, ja już naprawdę robię łaskę, że za darmo, a uważam, że mam tak cenne wypowiedzi, że powinno się dużo płacić i w związku z tym uważam to za obrażanie mnie i myślę, że była to po prostu propozycja obraźliwa i myślę, że każdy normalnie myślący radny tak samo uważa, żeby pokazać grono tak zacnych osób, mądrze wypowiadających się na różne tematy i my mamy za to płacić, to niech sobie puszczają te teledyski głupkowate i nie zawracają głowy, no.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń, zatem zamykam punkt 27, wolne głosy i wnioski. Przechodzę do punktu 28, zamknięcie sesji. Zamykam 62. sesję Rady Miasta Poznania. Bardzo dziękuję państwu radnym, dziękuję panu prezydentowi, wszystkim pracownikom urzędu i służb miejskich za cierpliwość, mediom i wszystkim, którzy zechcieli dzisiaj nam towarzyszyć. Dziękuję państwu, do widzenia. Tylko, że wiesz, co powiem ci?